Wszystkich Państwa szczególnie witam obecnych dzisiaj z nami panią Janinę Kaczmarkową i pana Witolda Kaczmarka, których obecność wiąże się z drugim punktem dzisiejszej sesji, czyli z nadaniem sali sesyjnej imienia pana prezydenta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. I myślę, że możemy ten punkt w tej chwili zrealizować, dlatego proszę wszystkich Państwa o przejście do przedsionka przed salą sesyjną.
Jeszcze chcę dodać, że przed na korytarzu na pierwszym piętrze przed
Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Pan prezydent przed chwileczką wspomniał o kilku rocznicach, ale jeśli się nie mylę, dzisiaj jest jeszcze jedna rocznica. Pan prezydent Tomasz Kaiser, zdaje się, 7 czerwca był powołany na swoje stanowisko. W związku z tym to jest jeszcze jedna rocznica dzisiaj. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, komunikaty. I w tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że otrzymaliśmy od Pana Prezydenta informację o stanie realizacji uchwał za drugie półrocze 2009 roku. Ta informacja została Państwu przekazana w komplecie, także w ten sposób obowiązek wynikający z artykułu 17 ustęp 14 Statutu Rady Miasta został zrealizowany. Ponadto do Rady Miasta wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 2, 3 i 4 uchwały, czyli uchwały z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie podwyższenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czyli jest to uchylenie w części tej uchwały. Ponadto na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Dominika Herberholca i Pana radnego, nie będzie Pana Dominika, ale Pana radnego Wojciecha Wośkowiaka już jest i obejmuje swoje obowiązki. Porządek sesji, jak już Państwo wiedzą, został na podstawie pism prezydenta uzupełniony o punkt 16a, czyli projekt uchwały 1104/10 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania. Ponadto otrzymaliśmy pismo pana prezydenta o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji, czyli dwa pisma w sumie, trzech projektów uchwał. Po pierwsze uchwały o numerze 1108/10, czyli projektu uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Po drugie uchwały o numerze 1107 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 111 metrów kwadratowych znajdujących w budynku Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 17 oraz wyrażenia zgody na wynajem tych pomieszczeń do 31 grudnia 2014 roku. I w sprawie trzeciego projektu, czyli w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego, ale z tego co wiem, Pan Prezydent w tej chwili tego nie podtrzymuje, czyli powinniśmy przegłosować uzupełnienie o projekty 2, 1108 i 1107. Ja proponuję, żeby to były kolejne punkty po budżecie, czyli 16b i 16c. Czy tak może być, Panie Prezydencie? A więc stawiam wniosek o uzupełnienie porządku obrad na podstawie pisma Pana Prezydenta o punkt 16b, w którym rozważylibyśmy projekt 1107/10. To jest ten projekt dotyczący wydzierżawienia lokalu tutaj w budynku Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos? Nie, a zatem proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uzupełniła porządek o punkt 16b i punkt 16c, czyli projekt uchwały o numerze 1108 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Nie widzę głosu w tej sprawie, a więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada również o ten punkt porządek dzisiejszej sesji uzupełniła. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt trzeci komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosił Pan Radny Tomasz Lewandowski i jemu oddaję głos. Bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do wygłoszenia niniejszego oświadczenia skłoniła mnie lektura dokumentacji przekazanej radnej przez POSIR, dokumentacji obejmującej wyjaśnienia dotyczące procesu inwestycyjnego przy budowie stadionu miejskiego oraz treść umów zawieranych z biurem projektowym. Dokumentacja ta została przekazana radnym w dniu wczorajszym, stąd wielu z nas nie zdążyło się z nią zapoznać, a tym bardziej wyrobić sobie opinii na temat treści zawartych w tej dokumentacji. Mając na względzie fakt, że w dniu dzisiejszym będziemy opiniowali zmiany w budżecie miasta Poznania zakładającą przeznaczenie dodatkowych kwot na rozbudowę stadionu, pozwolę sobie przekazać koleżankom i kolegom radnym syntetyczną informację na temat umów zawieranych przez POSIR w procesie rozbudowy stadionu. Oświadczenie niniejsze pozwolę sobie zakończyć apelem skierowanym do Rady, skierowanym do Państwa radnych. Prezentację tą, aby w sposób syntetyczny, zrozumiały i aby te informacje pozostały w pamięci, pozwoliłem sobie przygotować prezentację stosowną, którą niniejszym Państwu zaprezentuję. Wiedzę na temat treści tych umów, na temat procesu inwestycyjnego rozbudowy stadionu miejskiego czerpałem z przekazanej dokumentacji radnym przez POSIR. Dokumentacja zawierała wszystkie, jak powiedział pan dyrektor Rajewski, umowy zawierane między POSIR-em a biurem projektowym, a także wyjaśnienia na temat tychże umów. Wiedzę także czerpałem z wyjaśnień złożonych w toku czy w trakcie posiedzeń Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, a także Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Szanowni Państwo, co wynika z tej dokumentacji? Otóż z tej dokumentacji przekazanej radnej w sposób jasny wynika, że w procesie budowy stadionu miejskiego podpisano 8 umów zawartych w trybie z wolnej ręki na łączną kwotę 29 621 218 zł. W treści tych umów w sposób minimalny zabezpieczono przejście praw autorskich do projektu na zamawiającego, czyli na miasto Poznań, przez co spowodowano konieczność ponoszenia dalszych niepotrzebnych kosztów w procesie inwestycyjnym. W dalszej kolejności zlecono temu samemu biuru projektowemu zaprojektowanie architektury wnętrz i wykonanie projektów budowlanych, przez to zdeterminowano niejako funkcje powierzchni, które będą znajdowały się na terenie stadionu miejskiego. Tym samym uczyniono, czy znacznie utrudniono pracę operatora, który ma zostać wybrany i który ma zarządzać stadionem, tak aby stadion ten nie przynosił strat, tak aby stadion ten zarabiał na swoje funkcjonowanie i ewentualnie zarobił na koszt amortyzacji. Tym samym w moim przekonaniu praca zespołu do spraw wyboru operatora, wybór tego operatora, no, ma naprawdę drugorzędne w tym momencie znaczenie. Kogo dotyczą te umowy, czy z kim te umowy zostały zawarte, Szanowni Państwo? Otóż 8 umów zostało zawartych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Modern Consulting System, spółka z o.o. Spółka ta została zarejestrowana 19 września 2002 roku. Przypomnę, bo tu wskazanie tych dat jest ważne, ponad miesiąc od decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zatwierdzeniu przetargu dwustopniowego na rozbudowę stadionu, a więc już spółka została zarejestrowana po tym, jak miasto Poznań wystąpiło o zatwierdzenie tego projektu i o zatwierdzenie tego trybu wyboru inwestora, wykonawcy, przepraszam, i także na 3 miesiące przed rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę stadionu. Ten przetarg został rozstrzygnięty w grudniu 2002 roku. W sposób oczywisty spółka ta, Modern Construction, spółka z o.o., pragnę tutaj w tym momencie podkreślić, podmiot, który jest odrębnym podmiotem prawa, odrębną osobą prawną od osób wspólników czy członków zarządu tejże spółki, nie mógł być właścicielem praw autorskich, osobistych praw autorskich do projektu rozbudowy czwartej trybuny i koncepcji rozbudowy stadionu. Osobiste prawa autorskie, Szanowni Państwo, jak Państwo doskonale wiedzą, są niezbywalne, przez co nie mogą być wniesione aportem do spółki. To jest spółka kapitałowa, spółka, która, jeszcze raz podkreślam, jest odrębną osobą prawną od tych osób, które są udziałowcami czy członkami zarządu. Wspólnikami tej spółki do roku 2006, jedynym wspólnikiem do 2006, na początku tej funkcjonowania tej spółki był dodatkowy wspólnik, ale przez większość tego okresu był pan Ryżyński Wojciech, projektant, właściciel praw autorskich do projektu rozbudowy stadionu. Od 2 stycznia 2006 wspólnikiem spółki została zagraniczna osoba prawna Hoga Bau AG z siedzibą w Szwajcarii. Czym jest ten podmiot, jacy są wspólnicy tego podmiotu, no zapewne będzie trudno ustalić. Jest to, jak wspomniałem, osoba zagraniczna, przez co nieco utrudnione będzie sprawdzenie, kto jest wspólnikiem tej osoby prawnej, kto czerpie ewentualne zyski z dywidendy tejże spółki. Pragnę w tym momencie podkreślić czy przytoczyć przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w przypadku wyboru wykonawcy przez podmiot sektora finansów publicznych. A robię to z tego względu, że w trakcie posiedzeń obu komisji bagatelizowano przetargowe, czy umniejszano znaczenie przetargowego trybu wyłaniania wykonawcy, wskazując, że jedynym możliwym sposobem wyboru wykonawcy przy projektowaniu stadionu miejskiego jest tryb z wolnej ręki. Otóż, Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przygotowuje, przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Artykuł 10 wskazuje w ustępie 1, iż podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Wybór oferenta w innym trybie może nastąpić w sposób wyjątkowy, w ściśle określonych przypadkach wskazanych w ustawie, przy czym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że interpretacja tego przepisu ma być nie rozszerzająca, ale ma być bardzo ostrożna. Podstawowym sposobem wyłonienia wykonawcy jest przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Także orzecznictwo, jak już wspomniałem, które wypowiadało się, czy Naczelny Sąd Administracyjny podejmował swoje stanowisko w bardzo podobnej sprawie. Sprawa dotyczyła wyłonienia wykonawcy na budowę Muzeum Komunizmu, Męczeństwa w Warszawie. Tam także próbowano zlecić to z wolnej ręki. NSA w sposób zdecydowany wskazał, że ten tryb wyłaniania wykonawcy jest niewłaściwy i nakazał władzom miasta Warszawy wyłonienie tegoż wykonawcy, wskazanie projektu tego muzeum w trybie przetargowym. Sytuacja jest naprawdę bardzo podobna, nie będę czytał treści uzasadnienia, pozwolę sobie tą treść przekazać Państwu po oświadczeniu. Pragnę przytoczyć w tym momencie treść 8 umów, które zostały podpisane. Otóż pierwszą umową była umowa z 2002 roku. Zamówienie w trybie przetargu dwustopniowego, w trybie przetargu zaprojektuj i wybuduj, zostało zawarte z konsorcjum trzech firm. Podwykonawcą tych firm był autor projektu pan Wojciech Ryżyński. Z informacji uzyskanej wczoraj w trakcie posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu dowiedziałem się, że autorem tego projektu był Wojciech Ryżyński i tejże osobie przysługują prawa majątkowe i osobiste do tego pierwszego projektu. Nieznana jest wartość projektu ani treść umowy z projektantem. W tym miejscu, Szanowni Państwo, jeszcze raz pragnę podkreślić, że skoro w pierwszej umowie z 2002 roku właścicielem praw autorskich był Wojciech Ryżyński, to w sposób niewłaściwy, absolutnie niewłaściwy przyjęto, że następne umowy powinno zawrzeć się w drodze wyboru oferenta z wolnej ręki z racji tego, że temuż, przepraszam, oferentowi czy wykonawcy przysługują prawa autorskie. W spółce Modern Construction System nie przysługiwały, zgodnie z wyjaśnieniami pana dyrektora, prawa autorskie, te prawa autorskie przysługiwały udziałowcowi tej spółki. Pójdźmy dalej. Umowa druga z 16 października 2006 roku, zawarta także w trybie z wolnej ręki, tu wskazana jako podstawa artykuł 67 ustęp 1 litera 1, punkt 1 litera B. To zwolnienie dotyczy wyboru oferenta, jeżeli ma to na celu ochronę praw wyłącznych, a więc tutaj zgodnie z wyjaśnieniem pana dyrektora Rajewskiego tym prawem wyłącznym było prawo do projektu. Jak wskazałem, prawa do projektu spółka Modern Construction System nie miała, zgodnie z wyjaśnieniami tegoż dyrektora. Umowa została zawarta na 6 projektów wykonawczych, jedną ekspertyzę dotyczącą czwartej trybuny. Wynagrodzenie 153 530 zł netto, brutto, przepraszam. Kolejna umowa z 13 kwietnia 2007 roku, zawarta również w trybie z wolnej ręki, również z wskazaniem na tą samą podstawę prawną. Dotyczyła zaprojektowania pierwszej trybuny z zapleczem handlowo-usługowym i socjalno-użytkowym zadaszeniem. Wartość wynagrodzenia, przypomnę, zamówienie z wolnej ręki 3 milione 465 tysięcy złotych. Co więcej, Szanowni Państwo, mam zasadnicze wątpliwości po lekturze dokumentacji przedłożonej radnym, czy strony w tym zakresie, a więc zamawiający POSIR i biuro projektowe, były podmiotami, które funkcjonowały w ramach, miały równe pozycje w tym postępowaniu. Otóż wszelkie roszczenia zgłaszane przez biuro projektowe były przez miasto uwzględniane, natomiast prawa, które przysługiwały miastu Poznań reprezentowanego przez POSIR, absolutnie nie były w tym przypadku wykorzystywane. Otóż do tej umowy zostały zawarte 3 aneksy, 2 z nich nie ciągnęły za sobą zmiany zakresu czy przedmiotu umowy i w 2 tych aneksach mieliśmy do czynienia ze zmianą terminu wykonania projektu. W pierwszym przypadku z 31 maja 2008 na 15 maja 2008, w drugim przypadku z 15 lipca 2008 na 31 grudnia 2008. Gdyby miasto Poznań nie zgodziło się na zawarcie tych aneksów, na przesunięcie tych umów, mogło naliczyć kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia. Mogło naliczyć w przypadku tej konkretnej umowy karę umowną w wysokości 582 tysięcy złotych, 120 złotych. Miasto Poznań nie zrobiło tego, tylko na prośbę projektanta za porozumieniem stron zmieniło termin zawarcia umowy. Kolejna umowa zawarta 26 czerwca 2007 w trybie, o zgrozo, także z wolnej ręki, także przytoczoną tą samą podstawę prawną, zaprojektowanie dalszego etapu modernizacji stadionu miejskiego, to jest opracowanie koncepcji rozbudowy całego stadionu, zaprojektowanie drugiej trybuny, zaprojektowanie trzeciego poziomu widowni nad drugą trybuną wraz z wszystkimi załącznikami, zadaszeniem całości stadionu. Pragnę podkreślić, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i wymaganiami UEFA. Podkreślam to dlatego, że kolejne projekty i zmiany do tych projektów uzasadniano koniecznością dostosowania tych projektów do wymagań UEFA, tak jakby we wcześniejszych umowach nie było to wymagane. Wartość tejże umowy zawartej w trybie z wolnej ręki to 14 900 000 zł. W przypadku tej umowy również mieliśmy do czynienia z 3-krotnym aneksowaniem umowy, przy czym co najmniej w dwóch przypadkach mieliśmy do czynienia ze zmianą terminu wykonania umowy bez zmiany przedmiotu zamówienia. Również w przypadku tej umowy była możliwość naliczenia kar umownych zamiast aneksowania umowy i zmiany terminu. Wartość kary umownej, którą miasto mogło tu naliczyć, wynosiła około 2 500 000 zł. Miasto Poznań nie zrobiło tego, podpisało aneks, w którym zmieniło za porozumieniem stron datę wykonania umowy. Kolejna umowa z 25 maja 2008. Nikogo nie dziwi, że także w trybie z wolnej ręki. Tyle tylko, że w tym przypadku jako podstawę wskazano dokonanie prac dodatkowych. Przytoczę treść tegoż zamówienia. Zwiększenie zakresu projektu na trzeciej i pierwszej trybunie i zadaszenie całości stadionu wraz z adaptacją drugiej i czwartej trybuny oraz zmianą wynikającą z aktualizacji danych przez UEFA. Szanowni Państwo, budzi naprawdę wielkie kontrowersje i wielkie wątpliwości w to, czy zakres tych prac można zakwalifikować jako prace dodatkowe. Najwyraźniej przy złożeniu tego zamówienia w Posisze nikt nie miał na ten temat wątpliwości. Dokonano zamówienia z wolnej ręki. Wartość wynagrodzenia 2 849 900 zł. Kolejna umowa z 19 maja 2009, zawarta w trybie z wolnej ręki na podstawie tej samej jak wcześniejsza, więc ochrona praw wyłącznych. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zmianę użytkowania czwartej trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu w Centrum Rehabilitacji wraz z pomieszczeniami biurowymi i wykonanie projektu budowlano-wykonawczego powierzchni biurowych na poziomie 3,30 czwartej trybuny Stadionu Miejskiego, wynagrodzenie 262 tysiące zł. To już jest ten etap, w którym projektant poza zaprojektowaniem bryły stadionu zaczął projektować wnętrza, zaczął zajmować się architekturą wnętrz, wykonywaniem projektów budowlano-wykonawczych wewnątrz. Są spore wątpliwości, czy tego typu działanie, po pierwsze, ma jakikolwiek związek z zaprojektowaniem bryły stadionu i czy w związku z tym było zdeterminowane zlecenie temu podmiotowi, który projektował bryłę stadionu. Po drugie, jest spora wątpliwość związana z tym, czy te projekty są chronione prawem autorskim, z tego prostego względu, że w moim przekonaniu, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, te projekty nie są utworem, nie spełniają definicji tych przesłanek, które w tej ustawie są wskazane i wymagane dla utworu. Kolejna umowa z 24 września 2009, zawarta w trybie z wolnej ręki, także na tej samej podstawie, wykonanie projektu architektury wnętrz, trybun pierwszej, drugiej i trzeciej na Stadionie Miejskim. Wynagrodzenie, przypominam, z wolnej ręki 4 672 948 zł. Te same wątpliwości, o których mówiłem przed chwilą, czyli w moim przekonaniu brak determinacji projektowania stadionu i w związku z tym projektowania także wnętrz tegoż stadionu. Pragnę w tym miejscu podkreślić, Szanowni Państwo, że w wykonaniu projektów architektury wnętrz wskazano na materiały, które powinny być użyte, na płytki, na pewne rozwiązania wewnątrz trybun. Wedle informacji, które mam, te rozwiązania, no, delikatnie mówiąc, do najtańszych nie należą, a od wartości tegoż projektu jest uzależnione wynagrodzenie projektanta za nadzór autorski. Mamy do czynienia z pewną kuriozalną sytuacją. Jeden podmiot wykonuje i bez jakiejkolwiek kontroli przedstawia projekt architektury wnętrz, zakładający wykonanie tych wnętrz z drogimi rozwiązaniami, z drogich materiałów i później na tym zarabia z racji tego, że jego wynagrodzenie za nadzór autorski jest uzależnione od tej kwoty. Jest procentowo uzależnione od tej kwoty. Kolejna umowa, ósma, z dnia 20 stycznia 2009, zawarta również w trybie z wolnej ręki. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa Stadionu Miejskiego. Wynagrodzenie 3 182 234 zł, liczone, jak wskazałem, jako 15% od tej kwoty. Kolejna umowa numer 9 z 28 kwietnia 2008, zawarta w trybie także z wolnej ręki, zakładająca nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego budowa trzeciego poziomu widowni nad drugą tryboną Stadionu Miejskiego. Wynagrodzenie 135 606 zł. Jak część radnych wie, te ostatnie umowy zakładające nadzór autorski zostały podpisane przez dyrektora POSIR, mimo że nie miał de facto zabezpieczonych na to środków w budżecie. Będziemy na ten temat dyskutowali dzisiaj w trakcie debaty nad zmianą budżetu. dzisiejsza zmiana budżetu zakładająca przeznaczenie dodatkowych środków na dotacje dla POSIR zabezpiecza środki na realizację tych ostatnich trzech umów. Bilans, szanowni państwo, całkowita wartość wynagrodzenia spółki Modern Construction System, spółka ZO, wynosi 29 621 218 zł. Kwota zamówienia, które zostało przekazane z wolnej ręki. Mieliśmy tu do czynienia z taką sytuacją, że projektant, który równie dobrze mógł projektować wejście do stadionu, w myśl tej filozofii, którą zastosował POSIR, z racji tego, że zaprojektował część tego stadionu, na przykład wejście, powinien projektować całość, powinien z wolnej ręki dostać to zamówienie. Szanowni państwo, zadałem sobie trud sformułowania pytań i wątpliwości, które są związane z tą sprawą. Spytałem wczoraj w trakcie posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Sportu pana dyrektora Rajewskiego, czy prezydent miasta Poznania wiedział o tym, w jakim trybie jest wybrany wykonawca. Odpowiedź była pozytywna, tak, wiedział. Czy prezydent miasta Poznania i podległe mu służby interweniowały w zakresie zlecenia z wolnej ręki całości zamówienia? Nie interweniowały. W związku z tym, szanowni państwo, jeżeli prezydent miasta Poznania nie interweniował, nie miał żadnych wątpliwości związanych z przekazaniem zamówienia wartości 29 milionów z wolnej ręki, to ja pozwolę sobie takie wątpliwości sformułować i w tym momencie skierować do państwa radnych i do pana przewodniczącego apel, aby ze środków Biura Rady Miasta Poznania, środków na opinię, ekspertyzy, zlecić zewnętrzny audyt organizacyjno-prawny trybu inwestycyjnego Stadionu Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z biurem projektowym i trybu wyłaniania projektantów. Szanowni państwo, jakie to są wątpliwości? Po pierwsze, kto jest autorem projektu z 2002 roku i co ten projekt obejmował? Jak wskazałem, są spore wątpliwości między tym, czy spółka Modern Construction System była dysponentem tych praw. Po drugie, czy zmiana koncepcji rozbudowy stadionu pociągała za sobą konieczność skorzystania z koncepcji przedstawionej przez architekta Ryżyńskiego i tym samym zlecenia temuż architektowi czy spółce MCS dalszych prac projektowych? Po trzecie, czy zlecenie tak zwanych prac dodatkowych w ramach umowy z maja 2008 dotyczyło zakresu prac projektowych, które można nazwać pracami dodatkowymi i w związku z tym dokonywać wyboru wykonawców z wolnej ręki? Kolejne pytania. Dlaczego projekty budowlano-wykonawczej architektury wnętrz powiązano z projektem stadionu i zlecono z wolnej ręki ich wykonanie spółce MCS? Kolejne pytanie. Czy wykonujący nadzór autorski musi być autor projektu? Kolejne pytanie, dlaczego do wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego wyliczonego procentowo od wartości wszystkich projektów wliczono projekty budowlano-wykonawcze i architektury wręcz, skoro w myśl ustawy o prawach autorskich pokrewnych projekty te nie są utworami? I ostatnie pytanie, szanowni państwo, dlaczego projekt architektury wnętrz wykonano przed wyborem operatora stadionu? Te pytania, te wątpliwości, które sformułowałem, mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania udzieli nam audytor. Byłoby w interesie miasta, w interesie władz tego miasta, żeby odpowiedzi na te pytania padły najpóźniej w przeciągu 2-3 miesięcy, tak żeby wokół wielkiego dzieła, jakim jest rozbudowa Stadionu Miejskiego, nie unosiły się pewne wątpliwości i pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 oświadczenia. Przekazuję prowadzenie panu przewodniczącemu Foligowskiemu.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, był łaskaw zamknąć punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały PU 1091/10 w wersji A w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania pani Teresie Rabskiej. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Pani profesor Teresa Irena Rabska jest Wielkopolanką, urodziła się w Środzie Wielkopolskiej. Lata okupacji spędziła w Krakowie, ucząc się tam na tajnych kompletach, ale już w roku 1946 rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. i od tego czasu jest z Uniwersytetem Poznańskim i Wydziałem Prawa związana. Tam podjęła pracę w roku 50. W 61. obroniła doktorat, a w 66. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym została w 1975 roku, a w 91. profesorem zwyczajnym. Od roku 69 do 97 kierowała Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. W latach 75 do 78 prorektora do spraw studenckich. W latach 84-85, później od 90 do 93 roku była kierownikiem podyplomowego studium samorządu terytorialnego. Pani profesor wypromowała około 700 magistrów prawa i administracji, 10 doktorów i 2 doktorów habilitowanych. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. W latach 90-96 była członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. W latach 91-93 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W roku 1992 pracowała w Zespole do Spraw Reorganizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W roku 1993 w Radzie do Spraw Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczpospolitej. W latach 98-99 uczestniczyła w Radzie do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Przez wiele lat była ekspertem Sejmu i Senatu. Była też członkiem Rady Służby Cywilnej. Dorobek naukowy pani profesor Rabskiej to m.in. monografie, podręczniki, ponad 100 innych publikacji, czy to rozpraw monograficznych, artykułów, referatów. Ich tytuły mają Państwo wymienione w uzasadnieniu do projektu uchwały. Pani profesor jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Institute of Administrative Sciences w Brukseli i Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku. Została odznaczona wieloma wyróżnieniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego. W 1994 roku została wyróżniona Nagrodą Naukową Miasta Poznania za zbiór rozpraw i prac dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Po przełomie roku 89 pani profesor włączyła się w pracę nad reformą ustrojową Polski. Dotyczyły te prace zarówno administracji centralnej, jak i samorządu terytorialnego, jak również uregulowania sfery gospodarczej w ramach dziedziny zwanej publicznym prawem gospodarczym. Jako ekspert uczestniczyła w pracach Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego przygotowującej pierwsze ustawy samorządowe. Ustawy o ustroju gminy i ordynacji wyborczej. Tu warto przypomnieć, że ustawa samorządowa sprzed 20 lat jako jedna z niewielu była ustawą przygotowaną nie w Sejmie, a w Senacie Rzeczypospolitej. Później w ramach prac Komisji Samorządu Terytorialnego i na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu uczestniczyła w opiniowaniu ustaw o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, o gospodarce komunalnej i o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Pani profesor jest jednym ze współzałożycieli Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, który powstał w roku 1990. Brała też udział w pracach Kongresu Restytucyjnego Związku Miast Polskich. Wspierała zarówno prace parlamentarne, jak i służyła radą i opinią poznańskiemu samorządowi po wyborach z 1990 roku. I właśnie w tym momencie, kiedy upływa 20 lat od powstania czy odrodzenia samorządu terytorialnego, przedkładam Radzie wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania pani profesor Teresie Rabskiej w uznaniu dla dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem prac na rzecz odbudowy samorządności w Polsce i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo proszę Radę o podjęcie tej uchwały.
bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był opiniowany tylko przez jedną komisję, Komisję Kultury i Nauki. Uzyskał opinię pozytywną 4 głosami za, bez usług przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym jeszcze przypomnieć, że pani profesor jako rzecznik, jako ekspert Rady Miasta Poznania broniła sprawy, którą Rada Miasta Poznania zgłosiła do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącą nieprawidłowości w ordynacji wyborczej. Pani profesor Teresa Rabska włożyła bardzo dużo pracy w uzasadnieniu tego zaskarżenia Rady Miasta Poznania do Trybunału Konstytucyjnego i w sposób bardzo aktywny, bardzo konkretny te sprawy nam przedstawiała i rozmawiała także z członkami Trybunału Konstytucyjnego, chociaż oficjalnym przedstawicielem miasta Poznania był przedstawiciel pana prezydenta w osobie pani radcy prawnej. Myślę, że te prace pani profesor, jej zaangażowanie w życie miasta, w jej pomoc w rozwiązywaniu właśnie między innymi tak ważnych problemów dotyczących całego kraju też zasługują na uwagę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu będziemy mogli przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1091/10 w wersji A w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania pani profesor Teresie Rabskiej. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 24 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt. Bardzo proszę o odnotowanie obecności panów radnych Macieja Przybylaka i Jana Chudobieckiego w trakcie tego głosowania. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały PU 1088/10 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu podpułkownikowi Janowi Górskiemu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pan pułkownik Jan Górski urodził się w Jagninie w powiecie opatowskim w roku 1922. W czasie wojny po ukończeniu podchorążówki był łącznikiem komendy obwodu Opatów. Schwytany przez bojówkę Armii Ludowej miał zostać rozstrzelany na mocy wyroku śmierci 8 maja 1943 roku. Podczas jego egzekucji pocisk szczęśliwie nie uszkodził serca. Po odzyskaniu przytomności pułkownik Górski przedostał się do swoich. Po wyleczeniu skierowany został do partyzanckiego oddziału Barwy Białej w obwodzie Opatów. W okresie akcji Burza służył w 5. Kompanii 2. Pułku Piechoty Legionów. Okres partyzancki ukończył jako dowódca plutonu. Po wojnie w roku 1945 i 1946 był więziony przez Urząd Bezpieczeństwa w związku z przynależnością do WiN-u i ZHP. Kilkakrotnie był aresztowany i zwalniany. W roku 1946 w Poznaniu podjął studia na Akademii Handlowej. W tym okresie między innymi z jego inicjatywy powstał Akademicki Legion Pracy, którego celem było odbudowa i odgruzowanie Poznania. Prace prowadzono między innymi na tych terenach, gdzie jest teraz Aleja Niepodległości, tam gdzie teraz jest Kupiec Poznański czy Akademiki na ulicy Wawrzyniaka. W związku z powstaniem organizacji Służba Polska Akademicki Legion Pracy został rozwiązany. A w roku 1949 pan Jan Górski został ponownie aresztowany. Oskarżono go o współpracę z Armią Krajową i z Niemcami. Otrzymał najwyższy wymiar kary, karę śmierci po raz drugi, która została później zamieniona na dożywotnie więzienie, a po nadzwyczajnej rewizji i procesie w roku 1957 został zwolniony. W III Rzeczpospolitej wyrok został unieważniony. W latach 60-62 pan Jan Górski ukończył studia medyczne, które rozpoczął w 1949 roku i rozpoczął pracę w szpitalu imienia Raszei w Poznaniu. Później pracował w szpitalu w Szymanowie w powiecie Strzelce Opolskie i w Kędzierzynie Koźlu. Od 1981 roku jest z powrotem w Poznaniu i został kierownikiem przychodni przyzakładowej spółdzielni krawieckiej. Uzyskał specjalizację drugiego stopnia chorób płucnych, oznaczono go za walkę z gruźlicą. Dzięki staraniom pana pułkownika Jana Górskiego powstało w Poznaniu i Wielkopolsce 13 szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej. Utrzymuje ścisły kontakt z młodzieżą, jest prelegentem na spotkaniach jako świadek historii. Jest współzałożycielem klubu historycznego imienia Grota Roweckiego, działającego przy Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu. Z jego inicjatywy między innymi został zbudowany pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, który jest miejscem spotkań patriotycznych społeczności poznańskiej. Pan pułkownik Jan Górski jest współtwórcą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Poznaniu i w Wielkopolskiej. Od roku 1993 do 2002 był prezesem środowiska Jodła, a od 1996 przez dwie kadencje członkiem Rady Naczelnej Związku. Od roku 2002 pełni funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska i członka Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wyróżniony został wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Walecznych w roku 1944, Medalem Wojska Polskiego w 1948, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Męczeństwa, odznaką honorową zasłużony dla województwa wielkopolskiego. Zwracam się do Państwa radnych, aby w uznaniu zasług dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i za osobisty udział w przekazywaniu wiedzy historycznej kolejnym pokoleniom mieszkańców Poznania Wielkopolski nadać panu pułkownikowi Janowi Górskiemu tytuł zasłużony dla miasta Poznania.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Również ten projekt uchwały był opiniowany tylko przez jedną komisję, Komisję Kultury i Nauki, i uzyskał opinię pozytywną, 6 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby wypowiedzieć się w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1088/10 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu pułkownikowi Janowi Górskiemu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 6 i przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały PU 1089/10 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu Piotrowi Frydryszkowi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pan redaktor Piotr Frydryszek to wieloletni pracownik Polskiego Radia w Poznaniu. Od roku 1993 do teraz redaktor naczelny i prezes rozgłośni. Jest z wykształcenia filologiem polskim po Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Te studia skończył w roku 1970. Jest również absolwentem podyplomowego studium redakcyjnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie i podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowego studium zarządzania finansami i marketingu Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowego studium strategii zarządzania mediami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego kariera zawodowa od 1970 roku do teraz jest związana, jak już mówiłem, z Polskim Radiem, z pewnymi przerwami, o czym za chwilę. W Polskim Radiu zaczął najpierw jako stażysta, młodszy redaktor, później jako redaktor. W latach 75-81 już starszy redaktor, a w 81 roku na wniosek zespołu został zastępcą redaktora naczelnego. I właśnie w latach 82-90 jest ta przerwa, o której mówiłem. Pracował wtedy jako bibliotekarz i dokumentalista. Od 90 roku był redaktorem naczelnym, a od 93 dodatkowo prezesem zarządu rozgłośni. Podejmował również inne działalności, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, że na przykład w latach 65-67 był związany z Teatrem Ósmego Dnia jako aktor. Od 80 roku do chwili obecnej jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 90. był członkiem władz regionalnych stowarzyszenia. Ponadto od roku 1995 jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce. Jest laureatem licznych wyróżnień i odznaczeń, takich jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego, czy medal Ad Perpetuam Rei Memoriam, Nagroda Niezależnych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, czy Nagroda Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej Polkul. Opisując jego działalność społeczno-zawodową, należy podkreślić, że w roku 81 roku, że w roku 81 na fali tam ówczesnych wydarzeń, o czym już wcześniej mówiłem, jako ceniony związkowy z jednej strony, a bezpartyjny dziennikarz z drugiej, z woli zespołu został zastępcą redaktora naczelnego Polskiego Radia w Poznaniu. Jego działania jako wiceszefa szły wtedy w kierunku poszerzenia wolności wypowiedzi i rzetelności dziennikarskiej. Teraz o tym nie pamiętamy, ale proszę pamiętać, że był to czas cenzury w mediach. Wtedy właśnie pod jego redakcją nadana została na żywo transmisja z obchodów rocznicowych Poznańskiego Czerwca w 81 roku. Był to na owe czasy ewenement techniczny i dziennikarski, a także ze względu na ową cenzurę wyzwanie dziennikarskie również duże. Sam zrealizował też audycję dokumentalną w czerwcu 1956 roku, która jedna z wielu wówczas opracowanych została dopuszczona do emisji ogólnopolskiej. Później w drugim obiegu wydana została w formie kasetowej przez Dariusza Fikusa. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zawieszony w pełnieniu funkcji, a następnie w kwietniu 1982 roku komisja zweryfikowała go negatywnie jako dziennikarza i odtąd kierował Biblioteką Programową Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich, którą od razu zaczął rozwijać i rozbudowywać. W tym czasie stworzył dział dokumentacji programowej, przejął archiwum programowe, połączył z biblioteką i zorganizował profesjonalne gromadzenie i opracowanie zbiorów telewizyjnych. Biblioteka ta stawała się stopniowo miejscem kultowym. Była rodzajem punktu kontaktowego dla ludzi z wielu środowisk, wówczas rozproszonych lub odsuniętych od działania. Tutaj kształtowało się środowisko, które później przybrało nazwę Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Twórczych i Naukowych. Jak wiadomo, takich formacji władza obawiała się najbardziej. W tym miejscu chciałbym autopoprawkę do uzasadnienia zgłosić, żeby wprowadzić prawidłową nazwę tego stowarzyszenia. W tekście wydrukowanym brakuje owego i naukowych, czyli prawidłowa nazwa jest Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych, a słowo poznański powinno być napisane z małej litery. Piotr Frydryszek, otrzymywane urzędowo jako biblioteka materiały do zarchiwizowania, otrzymywane z nasłuchu radiowego, stenogramy i cytaty z wrogich tamtemu ustrojowych stacji, BBC, Wolna Europa, Radio France, Radio Watykan, Piotr Frydryszek udostępniał konspiracyjnej prasie, współdziałał też z Radiem Solidarność. Za tę pomoc w zdobywaniu informacji otrzymał Nagrodę Niezależnych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a później prestiżową Nagrodę Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej Polkul, której wtedy przewodzili m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyć, Jan Nowak-Jedziorański, Stanisław Barańczak, Mirosław Chojecki, Eugeniusz Smolar, Stefan Kisielewski czy Jacek Fedorowicz. W tym samym czasie Piotr Frydyszek zainicjował też wideorejestrację dotyczącą znamienitych poznaniaków, którzy albo byli pomijani przez oficjalną telewizję, albo sami nie zgodziliby się dla niej wypowiadać. I tak dzięki niemu udało się sportretować sylwetki m.in. profesorów Janusza Pajewskiego, Leszka Nowaka, Stanisława Tesser, Jerzego Walderfa czy mecenasa Jana Jacka Nikisza. Był też wtedy przez 2 lata korespondentem BBC. W 1989 roku włączył się w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu i skupił obok siebie znaczące postaci, które już wkrótce tworzyły zręby nowych redakcji w poznańskiej telewizji i w radiu. Jego biblioteka była także przez kilka dni, o czym pewnie niewielu wie albo pamięta, pierwszą siedzibą Komitetu Obywatelskiego, nim otrzymał on swoje lokum w ówczesnym Pałacu Kultury, czyli Centrum Kultury Zamek obecnie. Istotnym działaniem było zainicjowanie w Poznaniu w połowie kwietnia 1990 roku oddolnego ruchu na rzecz autonomii regionalnych rozgłośni radiowych w Polsce, które to ruch doprowadził jeszcze przed regulacjami ustawowymi do uniezależnienia się programowego od tych rozgłośni i co ważniejsze do znacznego poszerzenia ich czasu nadawania. Ja sądzę, że to jest tylko garść informacji o tym, co Piotrowi Frydyszkowi przez minione lata udało się zrobić i na pewno nie wyczerpuje to wszystko katalogu przedsięwzięć i działań Piotra Frydryszka. Ale według mnie już te informacje wystarczają, żeby poprosić państwa radnych, aby w uznaniu zasług dla życia społecznego Poznania za działanie na rzecz wolności wypowiedzi i rzetelności dziennikarskiej oraz za pozytywistyczne w swej naturze spożytkowanie umiejętności zjednywania ludzi i środowisk dla szukania dobrych rozwiązań, Rada zechciała panu Piotrowi Frydryszkowi nadać tytuł Zasłużony dla miasta Poznania.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. I ten projekt uchwały był opiniowany tylko przez jedną komisję, Komisję Kultury i Nauki, uzyskał opinię pozytywną, 6 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, to zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1089/10 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Poznania panu Piotrowi Frydryszkowi. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 7 i przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały PU 1086/10 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Poznania panu Janowi Bogusławowi Nowowiejskiemu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Pan Jan Bogusław Nowowiejski urodził się w roku 1933 w Piątkowie, czyli w Poznaniu. Jest synem wybitnego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Jest pianistą, organistą i klawesynistą. Swe muzyczne talenty rozwijał pod kierunkiem znakomitych pedagogów Władysława Kędry w klasie fortepianu, Józefa Pawlaka w klasie organów, w klasie klawesynów Kazimierza Flatała, a także pod opieką swojego ojca. Koncertując w kraju i za granicą, Jan Nowowiejski stał się wyjątkowym propagatorem twórczości swego ojca, Feliksa Nowowiejskiego, który za życia był niezrównanym ambasadorem kultury i muzyki polskiej na świecie. Jan Nowowiejski jest honorowym prezesem powołanego w 1996 roku Towarzystwa imienia Feliksa Nowowiejskiego, którego główne cele statutowe to prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, starania o wykonywanie, nagrywanie i wydawanie drukiem jego utworów, gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie dokumentów, rękopisów, dzieł sztuki, pamiątek, książek, nagrań i filmów związanych z osobą patrona towarzystwa. Dzięki zaangażowaniu Jana Nowowiejskiego od 7 lutego 2008 roku w domu, w którym żył, tworzył i zmarł Feliks Nowowiejski, funkcjonuje salon muzyczny zwany Willą Wśród Róż, który prowadzi bogatą działalność muzealną, koncertową, edukacyjną, organizując koncerty, prelekcje, lekcje muzealne dla młodzieży, koncerty edukacyjne, warsztaty artystyczne. Podczas tych spotkań Jan Nowowiejski jako główny prelegent i wykonawca utworów fortepianowych i patriotycznych Feliksa Nowowiejskiego realizuje zaszczepioną przez ojca miłość do muzyki i ojczyzny. Upowszechnia wartości uniwersalne takie jak patriotyzm, umiłowanie sztuki i polskiego dziedzictwa kulturowego i przekazuje je dzieciom i młodzieży podczas zajęć muzealnych, a prezentując te wartości także podczas koncertów organizowanych w innych miejscowościach w kraju i za granicą, przyczynia się do szerokiego promowania Poznania, jego kultury i dziedzictwa. W tym roku przypada setna rocznica skomponowania i wykonania pierwszego pieśni Rota, wspaniałego hymnu patriotycznego, który odegrał ogromną rolę w historii naszego narodu i kraju. Głównym organizatorem obchodów stulecia w naturalny sposób stało się Poznańskie Towarzystwo imienia Feliksa Nowowiejskiego, które zyskało poparcie władz samorządowych oraz państwowych, a także kościelnych. Rada Miasta Poznania oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego ogłosiły rok 2010 rokiem Roty Feliksa Nowowiejskiego, a honorowy patronat nad tym jubileuszem przyjął prezydent Rzeczpospolitej, a także Związek Miast Polski. Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Rady Miasta Poznania o to, aby w uznaniu zasług dla wieloletniej działalności kulturotwórczej, w szczególności kultywowania pamięci o wielkim polskim kompozytorze Feliksie Nowowiejskim w setną rocznicę skomponowania pieśni Rota, panu Janowi Bogusławowi Nowowiejskiemu nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był również opiniowany tylko przez Komisję Kultury i Nauki. Uzyskał opinię pozytywną 5 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny. W imieniu klubów radnych, tak? Bardzo proszę, pan radny Jan Chudobielski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Poznańskiego Klubu Samorządowego chciałbym powiedzieć, że klub podjął decyzję o odstąpieniu od głosowania nad projektem niniejszej uchwały. Główną przyczyną jest odstępstwo od przyjętej zwyczajowo procedury polegającej na wstępnej konsultacji proponowanej kandydatury z radnymi i z klubami radnych. Konsultacje pozwoliły w minionych latach wielokrotnie uniknąć niezręcznych sytuacji. W przypadku projektu tej uchwały, w odróżnieniu od pozostałych projektów dzisiaj omawianych uchwał dotyczących honorowego obywatelstwa i zasłużonych dla miasta Poznania i z nieznanych nam powodów, których co najwyżej można się domyślać, projekt nie został poddany konsultacji. W związku z powyższym radni klubu nie wezmą udziału w tym głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy w imieniu innych klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej, jak rozumiem? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tego typu uchwały są uchwałami, jak kolega wspomniał, no, delikatnej natury. I dlatego powinny być starannie przygotowane i w miarę jednolicie. W związku z tym ja mam takie pytanie. Dlaczego w projekcie uchwały o nadanie honorowego obywatelstwa pani profesor Teresy Rabskiej nie ma ani w uzasadnieniu podpisu, ani wskazania referującego? Zwyczajowo tak jest, że w uzasadnieniu jest podpis tego autora projektu uchwały. Przy pani profesor Teresy Rabskiej nie ma nic, ani podpisu. Ja w każdym razie w materiałach, które mam tutaj w komputerze, tego nie widziałem. Jeżeli idzie o pana pułkownika Górskiego i pana Piotra Frydryszaka, podpisany jest pan przewodniczący Rady Miasta, a nie jest wskazany referujący. Jeżeli idzie o projekty uchwał dotyczące pana Nowowiejskiego i księdza Tadeusza Magasa, nie ma podpisu pod projektem uchwały, ale jako referujący jest wskazany przewodniczący klubu PiS, pan Foligowski. To tutaj jednolicie na pewno nie jest, a powiedziałbym, jest taki bałagan legislacyjny moim zdaniem, który nie powinien mieć przy tego typu uchwałach, zresztą przy żadnych miejsca. Dziękuję bardzo i prosiłbym o informację, dlaczego takie rozbieżności w tych projektach uchwał w kontekście uzasadnienia wystąpiły.
Trudno mi nazwać to bałaganem legislacyjnym, jeśli mogę, panie przewodniczący, powiedzieć. Najwyżej powiedziałbym technicznym niedopatrzeniem. W przypadku projektu dotyczącej pani profesor Teresy Rabskiej, sam pisałem to uzasadnienie, więc to, że nie ma tam mojego podpisu, jest moim błędem technicznym i nic więcej. W związku z tym to jest tylko błąd techniczny. Natomiast w przypadku pozostałych uchwał, ja przedstawiam je, nie chcąc, że tak powiem, polemizować z tym, co w imieniu klubu zostało przed chwileczką powiedziane, ponieważ mam poczucie, że wszystkie te uchwały zostały uzgodnione i jednym z elementów tego obyczaju, który próbujemy wprowadzić, jest to, że w związku z tym wszystkie projekty uchwał zostają prezentowane przez jedną osobę, żeby uniknąć również takiego prezentowania, kto jest autorem czego i tak dalej. No, więcej nie chciałbym tego tematu rozwijać. Tak. Jeśli mogę jeszcze, panie.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Informacja, kto referuje, jest informacją wyłącznie techniczną, potrzebna do tego, żeby wiadomo było, kogo poprosić o referowanie. I ona nie jest elementem uchwały i nigdy nie była, prawda? W związku z tym to jest tylko techniczna informacja i ona w projekcie uchwały w ogóle zginie. Natomiast uzasadnienie, już o tym rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Foligowskim, że uzasadnienia do projektów wszystkich uchwał będą jednolite.
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w debacie indywidualnej, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę i zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwierając czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1086/10 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Janowi Bogusławowi Nowowiejskiemu. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, przy 6 radnych nie biorących udziału w głosowaniu, obecnych w trakcie tegoż głosowania, Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie państwu radnym dziękuję. Zamykam punkt 8 i przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały PU 1087/10 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania księdzu Tadeuszowi Magasowi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Tadeusz Magas urodził się 4 czerwca 1944 roku w Bursztynie w województwie stanisławowskim. W roku 1945 wraz z rodziną został repatriowany na tzw. ziemie zachodnie i zamieszkał w Wąsoszu w województwie wrocławskim. W 1966 roku rozpoczął studia w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu, a po ich ukończeniu został skierowany do duszpasterstwa w parafiach archidiecezji poznańskiej w Sobótce, Kiekszu, Kostrzynie Wielkopolskim, Buku i w końcu w Poznaniu. Pełnił tu obowiązki wikariusza duszpasterza i duszpasterza akademickiego. Powierzono mu także budowę kościoła i organizowanie parafii na poznańskich Ratajach. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W
1980 roku ksiądz Tadeusz Magaz włączył się jako duszpasterz akademicki w działalność opozycyjną. W ramach duszpasterstwa akademickiego współorganizował spotkania i wykłady z liderami Solidarności. W okresie stanu wojennego odwiedzał internowanych w obozie w Gębarzewie koło Poznania, a wraz z ojcem Honoruszem Kowalczykiem, dominikaninem, i ojcem Czesławem Białkiem, jezuitą, organizował dla internowanych pomoc i zapewniał systematyczną opiekę ich rodzinom. W tym kontekście był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W chwili obecnej ksiądz Tadeusz Magaz pełni funkcję duszpasterza ludzi pracy w archidiecezji poznańskiej. Ponadto jest kapelanem regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność i kapelanem Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu. Jest także proboszczem parafii pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła w Poznaniu. Ksiądz Tadeusz Magaz w 2007 roku został odznaczony brązowym krzyżem zasługi, wcześniej złotym medalem imienia Jana Kylińskiego oraz złotą odznaką za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego oraz tytułem zasłużony dla NSZZ Solidarność. Proszę Wysoką Radę o to, aby w uznaniu zasług dla szczególnego zaangażowania w działalność duszpasterskiej na rzecz mieszkańców Poznania, zwłaszcza środowisk ludzi pracy, budującej ofiarność na rzecz potrzebujących zarówno w okresie walki o wolną Polskę, jak i po przełomie roku 1989, Rada zechciała nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania księdzu Tadeuszowi Magazowi.
Bardzo uprzejmie, przepraszam, dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był również opiniowany tylko przez jedną komisję, Komisję Kultury i Nauki. Uzyskał opinię pozytywną 5 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również zgłoszeń nie widzę, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1087/10 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania księdzu Tadeuszowi Magazowi. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Dziękuję panu przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie wszystkich projektów uchwał, a także za udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Zamykam punkt 9 i przechodzimy do punktu 10. Projekt uchwały PU 1022/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Głowieniec w Poznaniu. Bardzo proszę panią dyrektor.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Głowieniec w Poznaniu, chciałabym przekazać autopoprawkę, która dotyczy podstawy prawnej. Już poprzednio, jak był przedstawiany Głowieniec, przekazywałam, to jest ta sama autopoprawka, która była już raz przekazywana, ale dla przypomnienia.
Dziękuję pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Głowieniec dotyczy obszaru położonego we wschodniej części miasta Poznania, obszaru o powierzchni około 22 hektarów. Jest to obszar, który graniczy z uchwalonym już obowiązującym planem miejscowym w rejonie węzła Antoninek Wschód, część B, oraz z właściwie dzisiaj również przedstawianym na Radzie Miasta Poznania, gotowym projekcie planu miejscowego Zieliniec. W studium jest to obszar, który jest w przeważającej swojej części przeznaczony, zapisany jako tereny zabudowy zakładów przemysłowych wysokich technologii. Również występują tutaj obszary, które są wyłączone z zabudowy, tereny leśne i do zalesień, a także tereny komunikacji, czyli ulica główna ruchu przyspieszonego. Projekt planu jest zgodny z zapisami studium, a więc przede wszystkim w projekcie planu określono tereny przeznaczone pod przemysł oraz tereny usługowo-przemysłowe, a także tereny wyłączone z zabudowy, tereny leśne i do zalesień. Również ustalono przebieg dróg publicznych i wprowadzono teren usług w miejscu, gdzie znajduje się strażnica Straży Pożarnej. Do projektu planu została sporządzona prognoza finansowa. Opiewa ona na, jest wynik ujemny w wysokości około 5,6 miliona złotych. Jest to przede wszystkim wynik związany z realizacją, z planowaną realizacją i modernizacją dróg. Projekt planu przeszedł całą procedurę, był opiniowany i uzyskał wymagane uzgodnienia. Był również wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie procedury uzyskano również zgodę na zmianę przeznaczenia niewielkiego obszaru 0,28 hektara gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolnicze. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zostały złożone uwagi. Prezydent część z nich uwzględnił, części nie uwzględnił. Lista nieuwzględnionych uwag została przekazana Państwu Radnym wraz z projektem uchwały. Wszystkie uwagi nieuwzględnione były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania, czyli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Głowieniec umożliwi rozwój terenów przemysłowych, produkcyjnych i produkcyjno-usługowych, uporządkuje zagospodarowanie tego obszaru, a również ustali zasady ochrony tych terenów, które są wyłączone z zabudowy, a także określi obsługę komunikacyjną i zasady zaopatrzenia w sieci infrastruktury technicznej. Jak już wspomniałam, projekt planu jest zgodny z obowiązującym studium i proszę o uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, uzyskał opinię pozytywną, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, czy ten plan przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej i czy na tym terenie jest kanalizacja albo będzie kanalizacja, jak jej nie ma, to czy jest zakaz szamp?
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Ten projekt planu nie przewiduje żadnych terenów pod funkcje mieszkaniowe, tylko pod funkcje przemysłowe, przemysłowo-usługowe. Jest zakaz szamp, cały ten obszar jest oparty na kanalizacji.
Bardzo proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski. Jak rozumiem, pan radny Michał Grześ już wyczerpał. Bardzo proszę, pan radny Jakub Jędrzejewski. Proszę o włączenie mikrofonu panu radnemu, bo czas już Można prosić o pomoc techniczną. Gdyby pan radny poczekał chwileczkę, zaraz będzie mikrofon.
Dziękuję. Znaczy głównym punktem takim dyskusyjnym, spornym, dosyć długo omawianym na komisji była kwestia drogi, także wydaje mi się, że tutaj projektant zapewniał, że jest możliwość dojazdu do dwóch posesji. Mówiliśmy tam o firmie sprzedającej stal i o salonie samochodowym. Nie jest to literalnie zapisane, ale tutaj mieliśmy zapewnienie projektanta, a pytanie było też, na które tak do końca nie uzyskaliśmy odpowiedzi na komisji, czy ZDM ma zapewnione środki na realizację tej drogi. Nie widzę przedstawiciela ZDM-u. No, w planie nie jest ujęta ta droga i dlatego tutaj powstała wątpliwość, że nie będzie to zrealizowane w najbliższych, powiedzmy, 10-15 latach. Czy jest możliwość uzyskania odpowiedzi, czy jest to uwzględnione, bo to była największa wątpliwość przy tym planie. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani dyrektor. Czy pani dyrektor będzie w stanie udzielić odpowiedzi?
Ja mogę powiedzieć tyle, że uchwalenie planu miejscowego spowoduje skutki takie, że będzie konieczność wykupu tego terenu pod drogę i następnie będzie możliwa realizacja, natomiast zapisy WPI znajdą się dopiero będą mogły znaleźć się po uchwaleniu planu w zasadzie.
Czy pan radny jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? Rozumiem. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony państwa radnych, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1022/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Głowieniec w Poznaniu. Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Czy można sprawdzić ewentualnie pani radna Magdalena Pałszek? Już udało się, tak? Dobrze. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeszcze moment. No teraz mamy kłopot techniczny z panem. O, udało się. Świetnie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyniku. 26 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Pani dyrektor, jeszcze nie dziękuję, bo zamykam punkt 10 i przechodzimy do punktu 11 projektu uchwały PU 1075/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część H, rejon rzeki Przeźmierki. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Obszar, którego dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część H, rejon rzeki Przeźmierki, jest położony dokładnie właściwie w przeciwległym końcu miasta Poznania i jest planem też w zasadzie zupełnie innym, ponieważ jest to właściwie w prawie w 100% plan, który chroni tereny niezabudowane, plan z zakazem zabudowy. Plan ten jest sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania do planów miejscowych dla całego północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Część już z tych planów obowiązuje, zostały uchwalone, część jest w trakcie sporządzania. W tej chwili przedstawiamy część H, najbardziej na zachód wysuniętą, przedstawiamy do uchwalenia. Tutaj jest sytuacja planistyczna, bezpośrednio graniczy z jeszcze sporządzanym planem otoczenia Jeziora Kierskiego. Granice tego planu to droga wojewódzka Wronki Przeźmierowo, granica z gminą Rokietnica, granica miasta z gminą Tarnowo Podgórne. Projekt planu jest zgodny z obowiązującym studium. W studium są to przede wszystkim tereny wyłączone z zabudowy, tereny otwarte, położone już poza klinowo-pierścieniowym systemem zieleni tereny rolnicze możliwe do zalesień. Również w studium jest zapisana, właściwie realizowana w tej chwili droga ekspresowa S11, a także droga wojewódzka numer 184. Zgodnie z obowiązującym studium został sporządzony projekt planu, w którym to zapisano tereny rolne i rolne do zalesień. Układ drogowy, który jest planowany oraz istniejący, a także przebiegającą przez ten obszar bardzo intensywnie infrastrukturę, przede wszystkim linie wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV, a także gazociąg wysokiego ciśnienia. Do projektu planu sporządzono prognozę finansową. Ta prognoza finansowa opiewa na koszty w wysokości około 4 milionów złotych. Są to przede wszystkim koszty budowy dróg. Plan przeszedł procedurę przewidzianą dla sporządzania planu miejscowego. Był opiniowany, uzyskał niezbędne uzgodnienia, a także był wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w okresie składania uwag nie została złożona do tego projektu planu żadna uwaga. W związku z tym do projektu planu nie została dołączona również lista nieuwzględnionych uwag, ponieważ takich uwag nie było. Ten plan przede wszystkim pozwoli na zachowanie tego obszaru w sposób niezabudowany jako terenu zielonego, rolnego bądź przeznaczonego do zalesień. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu planu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Polityki Przestrzennej wydała opinię pozytywną 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji również wydała opinię pozytywną 4 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie słyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zatem zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1075/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część H, rejon rzeki Przeźmierki. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podanie wyniku. 27 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 11 i przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały PU 1079/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Folwark Michałowo, część B w Poznaniu. Bardzo proszę ponownie Pani Dyrektor Janus.
Obszar, którego dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Folwark Michałowo, część B, jest położony we wschodniej części miasta Poznania, ograniczony ulicą Michałowo, ulicą Sowice, ulicą Roślinną, a także ulicą Sierpową. Jest to teren, który dotychczas jest użytkowany rolniczo i graniczy bezpośrednio od południa z zabudową mieszkaniową jednorodzinną osiedla Szczepankowo. Tutaj również jest to projekt planu, który jest sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego Folwark Michałowo, który to obszar był podzielony na dwie części, część A i część B. Część A jest już uchwalona, obowiązująca. W tej chwili przedstawiamy część B. W studium obszar ten jest właściwie obszarem jednorodnym, zapisanym jako tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej z usługami podstawowymi, z utrzymaniem istniejących funkcji ogólnomiejskich. Sytuacja planistyczna jest następująca. W sąsiedztwie obowiązujący plan Folwark Michałowo, część A, obowiązujący plan Szczepankowo-Spławie, część B i obowiązujący plan Michałowo-Sowice. Także ten plan jest jakby uzupełnieniem tego kompleksu już obowiązujących planów miejscowych. Projekt planu został sporządzony oczywiście zgodnie z obowiązującym studium. W planie przewidziano kwartały zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dwa kwartały przeznaczone pod usługi, w tym obszar przeznaczony pod możliwość budowy przedszkola, a także sieć ulic, która jest niezbędna do obsłużenia tej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Bardzo proszę Państwa radnych o skupienie.
Do projektu planu została sporządzona prognoza skutków finansowych i tutaj prognoza ta jest prognozą dodatnią. Plan ten powinien przynieść zyski w wysokości około 5,6 miliona złotych. Będą to zyski wynikające z obrotu tą nieruchomością, czyli to są zyski z opłat planistycznych, z podatków, z opłat adiacenckich i tym podobnych. Projekt przeszedł procedurę formalno-prawną, uzyskał opinie i niezbędne uzgodnienia oraz był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło jedno pismo z czterema uwagami, które w 100% zostały uwzględnione w projekcie planu, zostały uwzględnione już przez prezydenta miasta. W związku z tym również tutaj nie ma dołączonej listy nieuwzględnionych uwag, ponieważ takich uwag nie ma. Sporządzenie, uchwalenie tego planu miejscowego pozwoli na realizację w tym miejscu osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które będzie kontynuacją sąsiednich już obszarów zabudowy jednorodzinnej. Umożliwi również wydawanie decyzji w oparciu o plan miejscowy, a nie na podstawie warunków sąsiedztwa. Także proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego planu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej. Uzyskał opinię pozytywną 11 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zatem zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1079/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Folwark Michałowo, część B w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Wydaje mi się, że Pani radna Katarzyna Kretkowska jeszcze nie oddała głosu. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 25 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 12 i przechodzimy do punktu 13. Projekt uchwały PU 1080/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zieliniec w Poznaniu. Bardzo proszę ponownie Pani Dyrektor Janus.
Obszar, którego dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zieliniec w Poznaniu, znajduje się we wschodniej części Poznania, przy granicy z gminą Swarzędz i w bezpośrednim sąsiedztwie prezentowanego również na dzisiejszej sesji uchwalonego planu w rejonie ulicy Głowieniec. Graniczy również już z obowiązującym planem miejscowym ulicy Darniowej, a także ze sporządzanym wschodnim klinem zieleni A. W studium jest to obszar przede wszystkim o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, o zabudowie niskiej, a także obszary wyłączone z zabudowy, obszary lasów, dolin rzek i strumieni, tereny rolnicze współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni. Również na tym obszarze jest wyznaczony niewielki fragment tereny zabudowy niskiej usługowej. Plan miejscowy został sporządzony oczywiście zgodnie z obowiązującym studium. Plan ten powstawał na wniosek mieszkańców, którzy chcieli zachowania charakteru tego osiedla, nie zabudowywania terenów leśnych oraz rozwiązania problemów komunikacyjnych na tym obszarze. Projekt planu jest odpowiedzią na te wszystkie wnioski mieszkańców. Zostały wskazane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których to zostały określone parametry, jakie musi spełniać nowa zabudowa. Zostały wyznaczone tereny usług na tym obszarze, a także tereny zieleni wyłączone z zabudowy w ogóle, w tym tereny leśne. Również zostały zaprojektowane nowe przebiegi ulic, poszerzone ulice istniejące, a także obszar, który jest w projekcie planu przeznaczony pod rozbudowę cmentarza. Projekt planu przeszedł procedurę formalno-prawną, uzyskał opinie i uzgodnienia. Również w trakcie procedury uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla obszaru ponad 1 hektara. Jest to przede wszystkim obszar przewidziany pod rozbudowę cmentarza, a także niewielkie fragmenty konieczne do poszerzenia dróg. Projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Po raz pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 13 uwag. Część z nich prezydent rozpatrzył pozytywnie i zostały wprowadzone do projektu planu. Część rozpatrzył negatywnie i nie zostały uwzględnione. Te uwagi, które zostały uwzględnione, te zmiany, które zostały wprowadzone do projektu planu, wymagały ponownego opiniowania z gminą Swarzędz i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, także powtórzono procedurę w tym zakresie. Przy ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły 3 uwagi, 2 zostały przez prezydenta uwzględnione w całości, 1 częściowo nieuwzględniona. Uwzględnienie uwag już podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu nie wymagało ponawiania procedury. Lista wszystkich nieuwzględnionych uwag z obydwu wyłożeń jest przedstawiona wraz z projektem planu miejscowego. Do projektu została sporządzona oczywiście prognoza finansowa. Wynik jest tutaj ujemny, około 11 milionów. Przede wszystkim są to koszty modernizacji dróg, a także wykupów terenów i urządzenia zieleni publicznej. Uchwalenie tego planu miejscowego stworzy przede wszystkim podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych, do zachowania charakteru osiedla Zieliniec, a także do ochrony tych terenów, które z założenia uznano, że należy ich nie zabudowywać, powinny pozostać terenami otwartymi, zielonymi. Proszę w związku z tym o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Projekt uchwały został skierowany i był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej. Uzyskał opinię pozytywną 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się powiedzieć? Bardzo proszę, pani radna Magdalena Pałszek.
Pani dyrektor, proszę o wskazanie terenu cmentarza, ponieważ jest to dość niewidoczne z daleka. I chciałabym wiedzieć, jakiego charakteru jest to cmentarz. To po pierwsze. Po drugie, o jaką przestrzeń jest rozszerzany, na jakim terenie ma być rozszerzany. Po tych odpowiedziach będę miała dalsze pytanie w takim razie. No i tak wydaje mi się, że te częściowo uwzględnione uwagi powinniśmy jednak znać i powinny zostać przedstawione, przynajmniej w tej części, które są nieuwzględnione, a tak trochę szybko przeszliśmy nad tym. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
To jeżeli mogę prosić o rysunek projektu planu, to omówię kwestię cmentarza. Może zacznę. Dobrze. O. Cmentarz jest położony w tym miejscu. W tej chwili jest tam nieczynny, ale istniejący cmentarz parafialny. I mieszkańcy, parafianie byli zainteresowani poszerzeniem terenu tego cmentarza, aby ponownie stał się cmentarzem grzebalnym, parafialnym cmentarzem grzebalnym. Taka możliwość istnieje. Te grunty można przeznaczyć pod poszerzenie terenu cmentarza. Także w tej chwili na części tego obszaru jest zamknięty, nieczynny cmentarz, natomiast zamiar jest taki, aby cmentarz stał się ponownie cmentarzem grzebalnym w trochę większych granicach. Natomiast kwestia nieuwzględnionych częściowo uwag.
Bardzo proszę, uzupełnienie.
Mieszkańcy chcieli, to znaczy co, mieszkańcy składali wnioski, czy proboszcz składał wniosek? To jedne pytania.
Pytałam
o obszar rozszerzenia cmentarza. Co to znaczy, że cmentarz jest nieczynny, to znaczy, czy został formalnie zamknięty decyzyjnie, czy w ogóle takiej decyzji nie było. No i przede wszystkim, kto wnioskował o rozszerzenie cmentarza?
O rozszerzenie cmentarza wnioskowali mieszkańcy. Nie ma wniosku proboszcza, także nie, jest to wniosek samych mieszkańców. Natomiast jest to stary, już stuletni cmentarz, od wielu lat zamknięty, nieczynny. Także że po prostu nie jest to... Zaraz, chwileczkę, tak? To ja może przekażę pani projektantce, która zna tutaj szczegóły dużo lepiej.
Bardzo prosimy.
Dzień dobry, Katarzyna Werda. Cmentarz będzie miał po poszerzeniu około hektara. W tej chwili jest własnością, działka jest własnością miasta Poznań.
Bardzo proszę o zgłoszenie, pani radną, tak żeby można było włączyć mikrofon.
Bardzo mam w takim razie pytanie. Kto jest właścicielem, jakie jest przeznaczenie terenów dookoła cmentarza, czy przewidywanego terenu na cmentarz? Pytam się w kontekście strefy ochronnej i po to, aby uszczegółowić, czy ta strefa ochronna będzie wychodziła poza granice planu, czy będzie w granicach terenu przeznaczonego pod cmentarz?
To znaczy, tereny zlokalizowane w sąsiedztwie cmentarza to są tereny leśne, należące do nadleśnictwa Babki i Łopuchówka. Tam jest granica, przebiega także częściowo tak, częściowo do tego nadleśnictwa.
Ale 100% jest dookoła leśna.
Z tej strony jest leśny, z tej strony jest droga, a z tej strony tutaj już zaczynają się tereny przemysłowe obecnie firmy Volkswagen.
I nikt nie składał uwagi?
Nikt nie składał uwagi.
A jak jest kwestią przestrzegania przepisów o procedurze przeznaczania terenów, czy na cmentarz, czy na rozbudowę cmentarza?
Znaczy procedurą już po uchwaleniu, jak będzie?
Nie, przed uchwaleniem, ponieważ istnieje procedura rozszerzania, budowania cmentarzy rzymskokatolickich w gminach i wydaje mi się, że ta procedura chyba nie została zachowana. Pomimo, że nie było uwag, z Państwa wypowiedzi wnioskuję, że taka procedura nie została zachowana. Między innymi wyłącznie uprawnionym do wnioskowania o budowę, rozszerzenie terenu cmentarza jest biskup.
Ale to jest sytuacja, kiedy nie ma planu. Przy planie my mamy jakby w procedurze planistycznej możemy przeznaczać pewne tereny i rezerwować je pod funkcję cmentarza, a potem...
Nie, proszę panią, absolutnie w stosunku do cmentarzy publicznych, tak, w stosunku do cmentarzy parafialnych nie ma czegoś takiego. Wniosek o przeznaczenie terenu w planach miejscowych powinien wpłynąć od biskupa. I to jest normalna zawsze procedura i to jest jedyna podstawa do tego, żeby tereny, tym bardziej publiczne, przeznaczać pod przeznaczenie niepubliczne.
Z tym, że w planie nie jest zapisane, że to ma być cmentarz parafialny. W planie jest to teren pod cmentarz, a jest to dzisiaj działka publiczna, także to działka miejska. Także ten cmentarz nie ma w planie zapisanego przeznaczenia pod, że to jest cmentarz parafialny. To jest funkcja cmentarza.
Czyli będzie to cmentarz publiczny. Czy uniwersum wie o tym? Czy zarządcy dotychczasowych cmentarzy wiedzą o tym, że nowe zadanie im się szykuje?
No nie informowani byli zarządcy bezpośrednio, dlatego że to jest możliwość, to jest rezerwacja terenu pod taką funkcję, a nie wymóg wprowadzenia tej funkcji.
Pytam się w tym kontekście, ponieważ w tej chwili szafuje się publicznym terenem i albo to będzie cmentarz publiczny, ogólnodostępny dla różnych wyznań, albo zostanie przekazane parafii. A jeżeli zostanie przekazane parafii, to nie jest niezachowana procedura. Miasto Poznań już raz taki przypadek ma w Poznaniu i przegrana jest sprawa. W związku z czym chciałabym wiedzieć, czy wszystkie procedury zostały zachowane i co zamierzacie Państwo zrobić z tym cmentarzem. Bo jeżeli ma być to cmentarz publiczny, ogólnodostępny, komunalny, to jak najbardziej jestem za.
W projekcie planu nie ma zapisanego właściciela cmentarza. Jest to dzisiaj projektowane na działce miasta Poznań pod przeznaczenie na cmentarz. Także to jeżeli miasto chciałoby przeznaczać ten cmentarz komukolwiek, to rozumiem, że będzie to inną decyzją tutaj podejmowane.
W takim razie pani dziękuję i pytam się pana prezydenta. Jakie są plany co do tego cmentarza? Czy będzie to cmentarz komunalny i zostanie przekazany obecnie zarządzającymi cmentarzami komunalnymi? Czy zamiarem jest przekazanie parafii?
Nim udzielę głosu jeszcze panu prezydentowi, pozwolę sobie w kolejności tak? Czy w trybie priorytetowym pan prezydent chciałby zabrać głos, tak? Nie ma. Już uruchomiliśmy, także bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie przewodniczący, szanowni państwo, pani radna, w planie określili, w propozycji przedłożonej państwu określiliśmy przeznaczenie tej działki pod usługi cmentarne, nie przesądzając oczywiście o charakterze, przyszłym charakterze tegoż cmentarza. Mówię, czy on będzie komunalny, czy też on będzie prowadzony w innej formule. No ale jak rozumiem i jak słyszeliśmy, jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób tam mieszkających i skutkiem takiego przeznaczenia w jakiejś perspektywie czasowej, również nieokreślonej, będzie urządzenie tamtego cmentarza. Natomiast dzisiaj nie czuję się upoważniony do tego, by przesądzać, w jakiej formule, z udziałem jakich podmiotów będzie prowadzony. Jest to kwestia otwarta, dopuszczalne i możliwe są tutaj pewnie różne możliwości. Natomiast na dzisiaj jestem przekonany, że żadnych uchybień o charakterze proceduralno-formalnym w sensie przeznaczenia tej działki pod tego rodzaju usługi nie ma, a z całą pewnością w przyszłych działaniach również no, będziemy przestrzegać tego, by nie narazić się na zarzuty jakichś uchybień o charakterze właśnie formalnym.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Ja myślę, że rozmowa jest o dwóch różnych sprawach. To jest sytuacja podobna jak na inne cele tereny przeznaczamy w planie. Gdy przeznaczamy teren na przykład na funkcje oświatowe, nie mówimy, czy będzie to przedszkole publiczne, czy to będzie przedszkole prywatne na przykład. Mówimy, że przeznaczamy teren na prowadzenie funkcji oświatowej, na przykład przedszkolnej. I na tym się kończy zapis planu. A dalsze prace służą temu, żeby ustalić później, jaka forma owego przedszkola będzie. I rozumiem, że w tej sytuacji z wniosku mieszkańców plan przewiduje zapisanie funkcji prowadzenia cmentarza, natomiast gdy dojdzie do zakładania cmentarza, to wtedy odpowiednie procedury będą istotne i wtedy będzie trzeba rozstrzygnąć, czy to będzie cmentarz na przykład komunalny, czy parafialny i wtedy ów wniosek biskupa będzie miał znaczenie. Tak rozumiem różnicę w podejściu. Ja rozumiem, że pani radna obawia się, żeby to nie był cmentarz wyłącznie katolicki, ale ja nie myślę, żeby plan był miejscem, w którym takie rzeczy się rozstrzyga po prostu. Przez analogię do innych funkcji, pod które przeznaczamy tereny w planach.
Bardzo proszę i ponownie pani radna Magdalena Pałszek, a pani dyrektor jeszcze tylko uczulam w poprzednim pytaniu. Pani radna prosiła również o przedstawienie uwag, tych, które nie zostały uwzględnione. Tak. Ale to może na końcu rzeczywiście. Bardzo proszę.
Moje pytania są jak najbardziej uzasadnione i pozwolę sobie nie zgodzić się z panem prezydentem, iż to jeszcze nie jest ten moment. To jest ostatni moment, w którym powinna zapaść decyzja, czy jest to cmentarz komunalny i jeżeli tak, przeznaczenie gruntu na cele publiczne, a takim celem jest cmentarz komunalny, to jak najbardziej jest to idea słuszna, ale z tym się wiąże, że ten cmentarz nigdy nie może być cmentarzem parafialnym. Oznacza to, że ten cmentarz będzie otwarty dla różnych wyznań, dla osób wyznających różne religie. Jeżeli ma dojść do tego, że ma być to cmentarz docelowo parafialny, a jak rozumiem, że dotychczasowi mieszkańcy chcą rozszerzyć istniejący cmentarz parafialny, stąd wnioskuję, że jest to wniosek pochodzący od ludzi wyznania rzymskokatolickiego. I w tym momencie brak opinii, decyzji, wniosku biskupa jest już naruszeniem. Poza tym pytanie rodzi się, czy jeżeli później ma zapadać decyzja, czy ma być to parafialny, to rozumiem, że to będzie darowizna na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego, tak? I archidiecezji poznańskiej. Ma to też wątek w kontekście naszych sporów co do liceum numer 8. To są bardzo ważne kwestie, które w tym momencie powinny być rozstrzygnięte. Jeżeli dojdzie do darowizny, to zapewniam Państwa, że będę tego pilnowała i myślę, że jeżeli już wygrałam jedną sprawę o cmentarz, to wygram sprawę jeszcze jedną o cmentarz. Panie prezydencie, uczulam, jeżeli dojdzie do darowizny, to zachowanie procedur niestety nie miały miejsca.
Bardzo proszę, pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, pani radna, ja oczywiście życzę pani jak największej ilości wygranych, to zrozumiałe, niekoniecznie z miastem. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, w planie to jest rezerwa tego terenu z przeznaczeniem na usługi cmentarne. Mówimy o zdarzeniach przyszłych i niepewnych, czy, kiedy, w jakiej formule on będzie prowadzony i powstanie, a może w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, bardzo modna ostatnio formuła. Nie dzisiaj o tym przesądzać, natomiast co do zapisów planu, co do przeznaczenia, co do rezerwy terenu miejskiego pod usługi cmentarne, nie ma wątpliwości, że uchybień proceduralnych na dzisiaj nie ma, a kiedy on zostanie urządzony w sposób przewidywany w planie, powiadam, jest kwestią otwartą, a mówienie już dzisiaj o ewentualnym zadysponowaniu terenu, na przykład w formie darowizny, jest nieuprawnione, nieuzasadnione niczym. Powiadam, jest to zdarzenie przyszłe i niepewne.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi, a panią dyrektor poproszę jeszcze o wyjaśnienia, o które prosiła pani radna, dotyczące uwag nieuwzględnionych.
Uwagi, które częściowo zostały przyjęte przez prezydenta, w tej części, której prezydent nie uwzględnił, również są w liście nieuwzględnionych uwag. Są traktowane jak uwagi nieuwzględnione. W związku z tym wraz z projektem uchwały są przedstawione wszystkie uwagi nieuwzględnione w całości, ale również te, które tylko w części nie zostały uwzględnione, w tej części są przedstawione. Także jeżeli państwo radni sobie życzą, mogę w tej chwili wszystkie te uwagi przeczytać wraz z uzasadnieniami odrzucenia ich przez prezydenta. Natomiast były one dokładnie omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej.
Chciałbym zrozumieć dobrze intencje pani radnej. Czy pani radna prosi o odczytanie wszystkich uwag nieuwzględnionych? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, działania organów gminy są jawne, dostępne i to, że coś się odbyło na komisji jednej, nie znaczy, że nie powinno mieć miejsca na posiedzeniu sesji.
Nikt tego nie
były
sugeruje.
Praktyki normalnego przedstawiania wszystkich nieuwzględnionych uwag, zwłaszcza, że w tej chwili podejmiemy co do nich decyzję. Nie wiem, z jakiego powodu nastąpiła zmiana procedury w postaci pytania się radnych, czy chcą, czy nie chcą. Jest to obowiązek przedstawić cały projekt planu z wszystkimi istotnymi jego elementami, także również nieuwzględnionymi uwagami. Może niektórych radnych to nie interesuje, ale generalnie taki obowiązek jest.
Jak rozumiem, pani dyrektor, prosimy, pani radna prosi o przedstawienie tych 10 uwag nieuwzględnionych. W miarę możliwości prosimy o...
Tak. Pierwsza uwaga złożona przez osobę fizyczną. Ja poproszę również przy okazji projektantkę planu, będzie pokazywała po prostu obszary, których dotyczą uwagi. Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu przy ulicy Sarni, z terenu zapisanego jako 8ZO na teren ZO przez ZL. Uwaga nieuwzględniona przez prezydenta. Uzasadnienie. Ze względu na fakt uwzględnienia uwagi dla działki numer 26 arkusz 13 obręb Głowieniec położonej w projekcie planu na terenie 8ZO, dla której w sierpniu 2009 roku wydano decyzję o pozwoleniu na zabudowę i przeznaczeniu jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, został przerwany ciąg zieleni na wnioskowanym obszarze oraz ze względu na ukształtowanie terenu reszty terenu 8ZO, jest to jar, postanowiono utrzymać pozostałą część terenu jako zieleń otwartą 8ZO. Następna uwaga złożona przez osobę fizyczną. Uwaga dotyczy uwzględnienia konieczności budowy ekranu akustycznego wzdłuż linii kolejowej na wysokości domów mieszkalnych wzdłuż ulicy Świętowickiej, teren 29 MN i 30 MN. Ta uwaga nieuwzględniona przez prezydenta. Uzasadnienie. Konieczność realizacji ekranów przeciwhałasowych, jak również zastosowania innych działań i rozwiązań przeciwhałasowych, skutecznie ograniczających ponadnormatywny hałas kolejowy w środowisku do granic terenu kolejowego, jest obowiązkiem zarządzającego inwestycją powodującą przekroczenia. Ekrany przeciwhałasowe powinny być zrealizowane w granicach terenu kolejowego, do którego zarządzający linią kolejową ma tytuł prawny. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym. Tutaj jest wymieniona decyzja, na mocy której jest terenem zamkniętym. I w związku z tym organem właściwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Miasto nie ma prawa sporządzać planów miejscowych na tym obszarze. Z uwagi na szczupłość pasa terenu kolejowego w projekcie w projekcie planu dopuszczono możliwość zrealizowania ekranów lub ich części poza granicami terenu kolejowego w celu zapewnienia możliwości zrealizowania ciągłych ekranów przeciwhałasowych dla uzyskania wymaganej skuteczności tłumienia hałasu kolejowego. Kolejna uwaga tej osoby dotyczy zmiany przeznaczenia terenu 13 MN na teren ZO, czyli na teren zieleni otwartej, z terenu mieszkaniowego jednorodzinnego na teren zieleni otwartej. Ta uwaga jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Na obszarze osiedla Zieliniec, na działkach znajdujących się w sąsiedztwie terenów kolejowych występują przekroczenia norm akustycznych. Obowiązkiem zarządzającego inwestycją powodującą przekroczenie hałasu jest jego redukcja do poziomów dopuszczalnych. Istnieje wiele możliwości redukcji hałasu, realizacja ekranów akustycznych, wymiana torowiska, zmiana taboru i tym podobne. Ponieważ wyżej wymienione działania koncentrować się będą na całej długości linii kolejowej przebiegającej w sąsiedztwie Zielińca, nie ma potrzeb fragmentarycznego przeznaczania terenów pod funkcję zieleni otwartej. Dodatkowo należy zauważyć, iż ukształtowanie i parametru terenów 13 MN predysponują go do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W projekcie planu ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wymaga się stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkalnych w przypadku przekroczenia standardów akustycznych. Kolejna, trzecia uwaga tej osoby dotyczy przeprowadzenia ekspertyzy biegłego w zakresu akustyki dotyczącą przekroczenia poziomów hałasu wzdłuż linii Poznań-Franowo-Kopulnica i konieczności uwzględnienia ekranu akustycznego wzdłuż linii kolejowej na wysokości domów mieszkalnych teren 29 MN i 30 MN. uzasadnienie do nieuwzględnienia tej uwagi. Jednym z członków zespołu projektowego jest biegły z zakresu akustyki i podczas sporządzania projektu planu dokonał on wszelkich niezbędnych analiz, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i w związku z powyższym w projekcie planu znalazły się stosowne zapisy dopuszczające lokalizację ekranów akustycznych. Ekrany przeciwhałasowe powinny być zrealizowane w granicach terenu kolejowego, do których zarządzający linią kolejową ma tytuł prawny. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym, a w planie miejscowym zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się tylko granice tych terenów. Kolejna uwaga złożona przez inną osobę fizyczną. Uwaga dotyczy zwiększenia powierzchni zabudowy dla budynku pomocniczego z 50 m2 na 75 m2. Uwaga ta jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Przy 25% powierzchni zabudowy na działkach o minimalnej powierzchni 800 m2 i o niezdefiniowanej ilości budynków ograniczonej jedynie procentem zabudowy oraz dla zachowania ładu przestrzennego na terenie całego osiedla Zieliniec, budynki pomocnicze nie powinny być większe niż 50 m2. Budynek pomocniczy o wyżej wymienionej wielkości umożliwia parkowanie dwóch samochodów osobowych, co spełnia wymóg normatywu parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowe miejsca postojowe można zapewnić w garażu wbudowanym w budynek mieszkalny. Uwaga złożona przez kolejną osobę fizyczną. Uwaga dotyczy zachowania 25% zabudowy na terenie 15 mn. Uwaga ta została nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Zabudowa zlokalizowana na działkach wchodzących w obręb terenu 15 mn miejscami zajmuje 30% powierzchni zabudowy, stąd projekt planu sankcjonuje istniejący procent zabudowy. Następna uwaga złożona przez tą samą osobę dotyczy braku informacji numerycznej o położeniu linii zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających. Graficzna forma sugeruje, iż linie przebiegają bliżej ulicy niż dotychczas. Uwaga ta jest nieuwzględniona z uzasadnieniem. Z uwagi na różnorodność lokalizowania budynków na terenie osiedla Zieliniec postanowiono wyznaczyć nieprzekraczalną linię zabudowy, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie budynki w danym terenie. I trzecia uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu o konieczności uzgodnienia stacji trafos, chodzi o konkretnie o trafostację, z autorem projektu. I ta uwaga jest nieuwzględniona, ponieważ ten zapis, który składający uwagę chciałby, żeby był wprowadzony, wykracza poza zakres sporządzania planu miejscowego. Kolejna uwaga złożona przez inną osobę fizyczną dotyczy zmiany przeznaczenia terenu leśnego na nieleśny, zabudowa mieszkaniowa lub siedliskowa z możliwością zabudowy. Uwaga jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Wnioskowane o zmianę przeznaczenia działki stanowią fragment lasu położonego z większym kompleksem połączonego z większym kompleksem leśnym lasu komunalnego i wyznaczają istotną granicę dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Wnioskowane działki porośnięte są drzewostanem brzozowym w wieku około 50 lat. Drzewostan jest w dobrej kondycji i na tych działkach gwarantowany jest jeszcze jego wieloletni rozwój. Drzewostan położony jest na skarpie i osłania funkcjonujące boisko sportowe zlokalizowane na łące przecieku Zielinka. Wycięcie większej ilości drzew położonych przy brzegu wysokiej skarpy mogłoby doprowadzić do erozji gleby i usunięcia się wyżej wymienionej skarpy. Kolejna uwaga złożona przez inną osobę fizyczną dotyczy poszerzenia słowniczka pojęć. To jest, aby w paragrafie drugiej dopisać termin urządzenia turystyczne. Tutaj trzeba by po prostu zobaczyć to z tekstem uchwały. Uwaga ta jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Termin urządzenie turystyczne zdefiniowany został w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W związku z tym nie ma tutaj konieczności, nie można tego tutaj w ten sposób zapisać. Kolejne uwagi złożone przez następną osobę fizyczną. Pierwsza z uwag tej osoby dotyczy wprowadzenia zapisu umożliwiającego realizację funkcji mieszkaniowych na terenach oznaczonych symbolami 900O, 800L, 900L oraz 800O. Uwaga ta jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Tereny 800L, 900L, 800O i 900O to tereny stanowiące zwarty pas zieleni pomiędzy zabudową w północnej i południowej części osiedla Zieliniec, mający połączenie z kompleksami leśnymi znajdującymi się po zachodniej i wschodniej stronie Zielińca. Tereny te porośnięte są drzewostanem głównie brzozowym, a część z nich to grunty leśne posiadające plan urządzenia lasu. Ich walor krajobrazowo-estetyczny zależy również od ukształtowania terenu, czyli położenia na skarpie. Jedynie część terenu 800O w wyniku wydania decyzji w sierpniu 2009 roku o pozwoleniu na budowę zostanie przekształcony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kolejna uwaga tej osoby dotyczy wprowadzenia zapisów umożliwiających realizację funkcji usługowych lub mieszkaniowo-usługowych na terenie zieleni oznaczonym symbolem 3ZO oraz o przemodelowaniu układu komunikacyjnego i rozważeniu możliwości likwidacji dróg dojazdowych 36 KDD oraz 38 KDD w celu zwiększenia powierzchni pól inwestycyjnych na gruntach miejskich. I ta uwaga jest nieuwzględniona w części z następującym uzasadnieniem, że na terenie 3ZO nie ma możliwości wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Natomiast w celu zwiększenia powierzchni pól inwestycyjnych powiększono w projekcie planu teren U do granicy z gminą Swarzędz. Jednak w celu zachowania ciągłości ekologicznej w południowej części terenu 3ZO zachowano funkcję zieleni otwartej nieurządzonej. Teren 3ZO stanowi korytarz łączący obszar chronionego krajobrazu Doliny Cybiny z terenami zieleni w gminie Swarzędz. W projekcie skrócono również przebieg drogi. Kolejna uwaga dotyczy zmiany funkcji terenu oznaczonego symbolem ZO przez ZL i przeznaczenia go pod realizację funkcji mieszkaniowych i ta uwaga jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Teren ZO przez ZL jest wyłączony z zabudowy ze względu na ukształtowanie terenu oraz ochronę przebiegającego cieku zielinka. Kolejna uwaga tej osoby dotyczy likwidacji ścieżki pieszo-rowerowej 43 KDDXR. Uwaga jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. Droga 43 KDDXR jest ścieżką pieszo-rowerową z dopuszczeniem lokalizacji zjazdów na warunkach określonych przez przepisy odrębne. Obecnie z tej drogi odbywa się dojazd do działki znajdującej się w kwartale oznaczonym symbolem 22MN oraz przewiduje się dojazd do działki położonej w terenie 23MN. Kolejne uwagi złożone przez następną osobę fizyczną. Pierwsza uwaga tej osoby dotyczy pomocy przy odwieszeniu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to uwaga oczywiście nieuwzględniona, ponieważ wykracza poza zakres sporządzania planu miejscowego. Druga uwaga dotyczy zmniejszenia powierzchni minimalnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą do 500 metrów. Uwaga ta jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. W kwartale zabudowy, w którym znajduje się wnioskowana nieruchomość, zabudowa mieszkaniowo wolnostojąca lokalizowana jest na działkach o powierzchni około 1000 metrów. Dopuszczenie zabudowy wolnostojącej na działkach o powierzchni 500 metrów kwadratowych spowodowałoby, iż nieruchomość miałaby trudne parametry zabudowy, szerokość frontu, odległość od granicy z działkami sąsiednimi i tym podobne. Zapisy projektu planu umożliwiają podział działki budowlanej na działki o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 500 metrów dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej o korzystniejszych parametrach zabudowy. Kolejne uwagi złożone przez kolejną osobę fizyczną. Dwie uwagi. Pierwsza z nich dotyczy zwiększenia maksymalnego procentu zabudowy działek do 30%. Uwaga ta jest nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem. W wyniku podziału wnioskowanej nieruchomości mogą powstać działki w wielkości nie mniejszej niż 500 metrów kwadratowych. Na tak małych działkach ze względu na zachowanie ładu przestrzennego powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 25%. I druga uwaga dotyczy dopuszczenia drugiej linii zabudowy przy ulicy Zieliniec ze względu na jej faktyczne powstanie wskutek podziału nieruchomości przy ulicy Zieliniec 34 i 36. I ta uwaga jest nieuwzględniona z uzasadnieniem, że ustalono powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziału na nie mniejszą niż 500 metrów kwadratowych dla nieruchomości przylegających do dróg 43 KDDXR i 13 KDL, a nie dopuszczono drugiej linii zabudowy w całych kwartałach 22MN i 23MN. Wynika to z faktu, iż zabudowa, która powstałaby w drugiej linii, nie miałaby bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Kolejna uwaga złożona przez kolejną osobę fizyczną dotyczy możliwości lokalizacji ogrodzenia pełnego lub ażurowego o wysokości do 2 metrów na terenie 1MN przez U. Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej ogrodzenia pełnego. Uzasadnienie. Teren 1MN przez U otoczony jest ulicami, przy których znajdują się przystanki autobusowe. Stąd ze względów funkcjonalno-przestrzennych możliwość lokalizacji ogrodzenia pełnego byłaby niewskazana. W skrajnej sytuacji teren otoczony wysokim, pełnym ogrodzeniem mógłby stanowić barierę przestrzenną. Natomiast w planie pojawił się zapis o możliwości lokalizacji ogrodzeń ażurowych o wysokości do 2 metrów. I kolejna uwaga tej osoby. dotyczy zmiany zapisu paragrafu 8 ustęp 10 punkt 5 litera C dotyczącego terenów 6 KDL i 7 KDL na zapis o następującej treści. Dwustronne chodniki z wyłączeniem chodnika po stronie 1 mm przez U. I ta uwaga jest nieuwzględniona z uzasadnieniem, iż w planie zapisano możliwość rezygnacji z lokalizacji chodnika po stronie terenu 1 mm przez U. Taki zapis nie zmusza do jego lokalizacji, ale nie wyklucza możliwości wybudowania chodnika, jeśli na terenie pojawią się funkcje usługowe, do których będzie trzeba zapewnić dojście. I to są wszystkie uwagi nieuwzględnione przez prezydenta. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I ponownie pani radna Magdalena Pałszek.
Mam pani dyrektor pytanie odnośnie terenu, tylko nie będę mogła mówić symbolami, chociaż nie, postaram się. Nie. Ja mam tu pytanie odnośnie terenu, te boisko sportowe, gdzie było i ta skarpa i ten drzewostan brzozowy. Pytanie jest, czyją własnością jest ten grunt i na jakim gruncie położone jest to boisko? To jest 5ZL chyba.
Teren 5ZL to jest teren prywatny.
A to boisko to jest czyje boisko?
Boisko
prywatne?
Proszę?
To jest prywatne
nie,
boisko,
to nie
czy to jest przy szkole, przy czymś?
Nie, to jest boisko, ja już zaraz pokażę slajd. Sekunda, bo musimy się cofnąć.
To też mam pytanie, co to są za grunty, czyje to są grunty, prywatne czy publiczne?
Część z tych gruntów jest prywatna. Ale nie wszystkie.
Jest tam bezwzględny zakaz zabudowy, tak?
Jest tam bezwzględny zakaz zabudowy ze względu na ochronę tego cieku zielinka, ze względu na ukształtowanie terenu i ze względu na zapewnienie ciągłości tej zieleni, która przechodzi z jednego końca, jakby ze wschodu na zachód zielińca.
Na co?
Ze wschodniej części na zachodnią część zielińca. Zaraz będę się cofać tutaj, żeby pokazać. Ten teren 5ZL.
O właśnie, tutaj mamy na zdjęciu tak. Prawym dolnym.
To działka, na której jest ten drzewostan, jest na pewno działką prywatną. Właściciel zakupił ją gdzieś mniej więcej 2 lata temu, nabył tą działkę jako działkę leśną. Okay. Teraz jeśli mnie pamięć nie myli, to te tereny tutaj, przepraszam, to... Bardzo daleko przeskoczyłam. To tereny tutaj położone to są tereny miasta Poznań bądź Skarbu Państwa, także...
Aha, no to się cieszę, że boisko nie jest na terenach prywatnych.
Nie, na pewno boisko nie jest na terenie prywatnym.
Mam pytanie z kolei wracając do tego terenu, który wyłapałam wcześniej, który mi pani popisywała.
ZO, tak?
Chyba tak właśnie, gdybyśmy do tych zdjęć wrócili. Czy tam właściciel wnioskował o pozwolenie na budowę, czy tam nie było w toku na przykład o warunki zabudowy?
Z naszej wiedzy, znaczy nie ma tam w tej chwili żadnego postępowania.
A czy tam istnieje jakaś zabudowa?
Nie, na tym terenie nie istnieje żadna zabudowa trwała, tak? Bo tam jest kilka takich jakby zagródek i konie są tym jakby to jest miejsce dla koników, ale nie ma żadnej trwałej zabudowy na zasadzie zabudowy mieszkaniowej.
Proszę jeszcze raz zgłosić się pani radna. Bo
a dlaczego nie ma możliwości przewidywania chociażby jednej posesji zagrodowej? Bo to wydaje się, że to jest dość duży obszar, to może być nawet koło hektara, więc jeżeli ma przeznaczenie na teren zielony, pewnie też jest szansa na wykorzystywanie jakieś rolnicze, no to wydaje się, że no chociażby jedna posesja dla właściciela byłaby jak najbardziej uzasadniona. To jest takie... moim zdaniem logiczne, żeby znaczy dla tych koni był jakiś chociażby ochroniarz.
Znaczy te tereny z zieleni nieurządzonej, one mogą być użytkowane w sposób, bo to jest zieleń nieurządzona ogólnie nazwana, one mogą być użytkowane rolniczo, mogą być zalesione, stąd funkcja ZL, no ale jak mamy drogę w tym miejscu, to zaraz za tą drogą jest skarpa mocno w dół, potem jest taniecka, w której jest ciek zielinka i potem mamy znowu skarpę mocno do góry, stąd jakby no, tam są średnie parametry dla zabudowy. No nie nadaje się ten teren na zabudowanie.
Jeszcze gorsze niż na Sołaczu?
Ja zaraz pokażę. To mniej więcej wygląda tak. Zdjęcie zrobione jest z drogi i zaraz potem jest ten spadek, to wnętrze.
I... No i dno jest takie całkiem
tak, tylko że tam jest ciek zielinka.
No ale powyżej można było.
No, na tutaj
myślę, naszym że to nie zdaniem, jest zdaniem fachowcy, dziękuję, dobrze, rozumiem. Rozumiem uzasadnienie,
to nie
jest też
teren
oczywiście
predysponowany do zabudowy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Pani radna jest jeszcze ponownie zgłoszona, więc prosiłbym albo o rezygnację. Bardzo dziękuję. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały 1080/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zieliniec w Poznaniu. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 25 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 13. Proszę państwa, jest 11:29, ale myślę, że mamy już tylko 3 projekty uchwał dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, to zamknęlibyśmy blok uchwał planistycznych. Tak, bardzo proszę. Panie dyrektor, zamykam punkt 13. Przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały PU 1081/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon dawnego folwarku Głuszyna w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Obszar, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon dawnego folwarku Głuszyna, jest położony w południowej części miasta Poznania, na północ od ulicy Głuszyna, a poniżej lotniska Krzesiny. Wniosek o wywołanie tego planu miejscowego złożyli właściciele tego terenu, którzy zamierzają ten teren zabudować, zresztą zgodnie ze studium. Natomiast chcieliby to zrobić w oparciu o plan, tak aby uzyskać parametry zabudowy możliwe dla tego terenu. Obszar ten jest to obszar, który graniczy bezpośrednio ze sporządzanym planem miejscowym Dolina Głuszynki, część B. W studium są to obszary częściowo wyłączone z zabudowy w części północnej. Tereny zabudowy i zagospodarowania o specjalnych warunkach, w tym cmentarz o symbolu ZC i tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi położone na obszarach o szczególnych warunkach środowiska przyrodniczego, zapisane symbolem M2N z gwiazdką, a także tereny przeznaczone pod zabudowę, tereny M2N, czyli tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi oraz tereny zabudowy niskiej baz składów, hurtowni, półhurtowni i innej działalności gospodarczej o symbolu P3N. Także na tym obszarze w studium wyznaczono tereny komunikacji, drogę klasy zbiorczej, ulica Głuszyna, Sypniewo, odcinek od Starołęki do Kopylnik. Na obszarze w studium również na tym obszarze wskazuje się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, a także tereny wymagające przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Na tym obszarze w tej chwili znajduje się częściowo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, częściowo zabudowa fermy drobiu, straży pożarnej, tereny magazynowo-produkcyjne, także pola uprawne, a przede wszystkim kościół świętego Jakuba Apostoła z otaczającym cmentarzem oraz pozostałości już bardzo zniszczone dawnego założenia dworsko-parkowo-folwarcznego. Podjęcie Aha, jeszcze może o jednej ważnej rzeczy powiem dla tego obszaru. Ten obszar znajduje się w strefie oddziaływania lotniska Krzesiny, odpowiednio w pierwszej i drugiej strefie i w związku z tym zapisy planu będą musiały to oczywiście uwzględnić. Wykonano analizy zasadności przystąpienia do planu miejscowego, analizy zgodności zamierzeń ze studium. Analizy te wykazały, że przystąpienie jest uzasadnione do planu, ponieważ na tym obszarze, który w tej chwili, jak tutaj pokazywałam, jest obszarem o różnorodnych funkcjach, nieuporządkowanym, możliwa jest zabudowa mieszkaniowa, możliwe jest wyznaczenie kwartałów przeznaczonych pod funkcję aktywizacji gospodarczej, a także w kontekście uciążliwości od lotniska Krzesiny należy zagospodarowanie tego terenu opierać na planie miejscowym. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, uzyskał opinię pozytywną, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby o coś zapytać? Nie, zgłoszeń nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również zgłoszeń nie widzę, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę zaś o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1081/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon dawnego folwarku Głuszyna w Poznaniu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 14. Przechodzimy do punktu 15. Projekt uchwały PU 1083/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubierz i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Obszar, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubierz i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu, jest położony w północnej części miasta Poznania. Jest ograniczony ulicami Sielawy, Naramowicką, Rubierz oraz linią kolejową. Przystąpienie do tego planu jest spowodowane wnioskiem, który został złożony o zmianę obowiązującego planu Naramowicy, ulica Czarnucha, część południowa. Ponieważ w zapisie tego planu znajdują się, w tym planie znajdują się zapisy, które nie są już w tej chwili możliwe w planach miejscowych do stosowania, ponieważ ten plan został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Różne zapisy uzależniające realizację jednych inwestycji od realizacji innych inwestycji, bądź zapisy powołujące się na jakieś dodatkowe opracowania. W wyniku analizy dotyczącej właśnie zapisów i zasadności zmiany tego planu miejscowego Czarnucha, część południowa, Naramowice, ulica Czarnucha, część południowa. Przeanalizowano również dwa pozostałe plany, które na tym obszarze obowiązują, czyli Naramowice, Czarnucha, część południowa A oraz Naramowice, ulica Czarnucha, część północna, ponieważ te wszystkie trzy plany były wykonywane w tym samym okresie i wszystkie te trzy plany mają bardzo zbliżone zapisy. W związku z tym uznano, że uzasadnionym byłoby przystąpienie do zmiany tych wszystkich trzech planów, czyli sporządzenia po prostu nowego planu już zgodnie z obowiązującą w tej chwili ustawą dla obszaru tych trzech planów miejscowych. Studium jest to teren generalnie przeznaczony pod zabudowę, podzabudowę, mieszkaniową, wielorodzinną i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod tereny zabudowy niskiej o funkcjach usługowych. Znajdują się tutaj również tereny ogrodów działkowych, drogi klasy zbiorczej, trasa tramwajowa i zapisane są również elementy infrastruktury. Te zamierzenia dotyczące sporządzenia nowego planu na tym obszarze są oczywiście zgodne z tymi zapisami w studium. W tej chwili częściowo te plany obowiązujące zostały już zrealizowane. Powstała część osiedla z rynkiem w Naramowicach oraz powstała część obiektów dydaktyczno-naukowych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Natomiast około 80% tego obszaru nadal stanowią nieużytki i po prostu warto zmienić, sporządzić nowe plany na tym obszarze, aby umożliwić realizację zabudowy na tych obszarach. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję. Komisję Polityki Przestrzennej uzyskała opinię pozytywną 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej? I w debacie indywidualnej ja pozwolę sobie zabrać głos, zapytać pani dyrektor, jak rozumiem, wywołanie tego planu odnosi się również do obszaru, które w dotychczasowych zapisach planistycznych miały ograniczoną możliwość działań inwestycyjnych do czasu realizacji sieci drogowej, między innymi zbudowania ulicy Stoińskiego łączącej jakby te tereny inwestycyjne z ulicą Noworanaromowicką. Z tego co pamiętam z debaty, która towarzyszyła wówczas uchwaleniu planu, taki zabieg miał z jednej strony zapobiec drastycznemu zwiększeniu ruchu samochodowego w sytuacji, w której nie będzie tam sieci drogowej, a z drugiej strony w jakimś sensie również mógłby być pomocny przy zachęcaniu inwestorów prywatnych do partycypacji w budowie tej infrastruktury drogowej. Zresztą nawet nie tak dawno któraś z naszych gazet podała, że takie rozmowy się toczą. W związku z tym mam pytanie, czy nie mamy obawy, że wywołanie tego planu w jakimś sensie odwiedzie inwestorów od tego, by z takimi nakładami finansowymi i partycypacją w takich nakładach wziąć udział. To znaczy, czy czasem to nam po prostu z punktu widzenia interesu miasta nie zaszkodzi? Bo jakby do samego zastrzeżenia co do zmiany planistycznej tutaj nie mam. Natomiast chodzi mi tylko o ten zabieg, który kiedyś został zastosowany przy poprzednich rozwiązaniach planistycznych. Dziękuję.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście do czasu uchwalenia nowego planu obowiązują te plany, które mają właśnie omówione zapisy. I po prostu może być to dodatkową motywacją do prowadzenia rozmów z miastem po prostu w trakcie sporządzania planu miejscowego.
Dopytam tylko, znaczy nie jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby te zapisy znieść, jeżeli takiej woli ze strony inwestorów prywatnych nie będzie. Bardzo proszę, pan prezydent Jerzy Stępień.
To ma wręcz dopingować do zawarcia stosownych porozumień. Inwestorzy są gotowi i te sprawy mogą iść równolegle, tak? Jakby ten instrument planistyczny jest cały czas po naszej stronie, w naszych rękach, a deklaracje są, one są już bardziej niż wstępne. Prezydent Kruszyński bardzo zaawansowany jest w rozmowach, w związku z tym to jest też taki przejaw z naszej strony skłonności do pewnych ustępstw, jak zawsze w negocjacjach.
Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt tej uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1083/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubierz i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 30 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 15 i przechodzimy do punktu 16. Projekt uchwały PU 1099/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Bardzo proszę po raz ostatni w tej turze pani dyrektor Janus, bardzo proszę.
Obszar, o którym w tej chwili będę mówić, jest to konkretnie obszar Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na tym obszarze w tej chwili obowiązują dwa plany miejscowe. Zmiana MPZP terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich część A i zmiana planu terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich część B. Z wnioskiem o zmianę tych planów zwróciły się Targi Poznańskie, które od momentu uchwalenia tamtych poprzednich planów zmieniły trochę swoje zamierzenia inwestycyjne i niektóre zapisy obowiązujących planów blokują możliwość rozwoju targów w takim kształcie, jak by chcieli to robić. Szczególnie jest tutaj kwestia łączenia budynków łącznikami, tak aby można przejść cały obszar targów pod dachem. W związku z tym, że obowiązują tutaj dwie zmiany miejscowych planów, które były uchwalone jeszcze w starych procedurach, w związku z tym propozycja jest taka, aby przystąpić do sporządzenia nowego planu miejscowego, ale dokładnie w tych samych granicach, na których obowiązują te dwa plany miejscowe i żeby zrobić to już zgodnie z obowiązującą ustawą, sporządzić uchwałę w sprawie planu miejscowego. W studium są to tereny zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej ogólnomiejskiej. Oczywiście sporządzono analizę zasadności przystąpienia do planu miejscowego i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Uznano, że zasadne jest przystąpienie do sporządzenia nowego planu miejscowego na tym obszarze, tak aby umożliwić rozwój targów poznańskich. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, uzyskał opinię pozytywną 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również zgłoszeń nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pani Radna Magdalena Pałszek.
Ja mam pytanie oczywiście tylko formalne. Rozumiem, że wnioskodawca ponosi koszty zmiany planu.
Bardzo proszę, Pan Prezydent przystąpień. Proszę tylko o właśnie, bardzo proszę Panie Prezydencie.
Pani Radna, no przykro mi to powiedzieć, ale odsyłam do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wyraźnie mówi, iż koszty sporządzenia planu ponosi gmina. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa Radnych. Proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy nad projektem uchwały PU 1099/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa Radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo Radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 30 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie Państwu Radnym dziękuję. Zamykam punkt 16. Dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Janus za przedstawienie wszystkich tych projektów uchwał i również odpowiedzi. I dziękuję Państwu Radnym za wyrozumiałość. Ogłaszam przerwę do godziny 12:15.